Rozmowy niedokończone. Słuchają Państwo Radia Maryja. Walka o polskie lasy, polską ziemię, walką o Polskę. Naszym gościem poseł profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam radiosłuchaczy.
Panie profesorze, walka o polskie lasy i polską ziemię. Po raz który walczymy o polskie lasy?
No, o polskie lasy walczymy w gruncie rzeczy od momentu uzyskania teoretycznie niepodległości, od roku 1989, dlatego że w poprzednim systemie lasy były traktowane jako swego rodzaju dobro strategiczne, jako dobro, którego się również i bano, a szczególnie bano się ludzi, którzy tam pracowali, czyli leśników. To była jeszcze ta epoka, a być może, że ta epoka jest aktualna do chwili obecnej, kiedy bano się partyzantki i znano doświadczenie leśników z okresu II wojny światowej. Znano również mentalność leśników, która była kształtowana w okresie zaborów, ale również bardzo mocno w okresie międzywojennym, kiedy ta grupa osób, ta grupa zawodowa, kierując się z jednej strony głęboką wiedzą, a z drugiej strony trzema słowami Bóg, honor i ojczyzna, niezwykle mocno zasłużyła się dla Polski. I za te trzy słowa ta grupa zawodowa zapłaciła wielką karę w okresie II wojny światowej, i to zarówno ze strony okupanta niemieckiego, jak również ze strony okupanta sowieckiego. O ile dobrze jest to obliczone, to był trzeci zawód, który uległ wymordowaniu w Katyniu. To były osoby, które bez sądu były traktowane jako wróg numer jeden. A chcę powiedzieć, że po II wojnie światowej ten kult leśnika się utrzymał i ten okres od 1945 roku do uzyskania niepodległości charakteryzował się tym, że ci leśnicy, wierni swoim ideałom, kształtowali tą rzeczywistość leśną konsekwentnie, bardzo często zaciskając zęby w stosunku do tego, co się działo. I władza ludowa, bojąc się tej grupy zawodowej, która z jednej strony znała świetnie teren, z drugiej strony była przepojona patriotyzmem, a z trzeciej strony była tą grupą osób, która potrafiła się dobrze organizować, była pod swego rodzaju presją. Proszę wierzyć, że w roku 1990, kiedy robiliśmy inwentaryzację stanu jakby posiadania, to na 400 chyba 7 nadleśniczych, czy na 400, w każdym razie chyba, że tu się nie chcę pomylić, ale ponad 99,9% to byli członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a kilku było tylko z PSL-u, z ZSL-u wtedy, mimo że ten resort był w rękach ZSL-u. Dlaczego tak się stało? Dlatego tak się stało, że nie można było zostać nadleśniczym, o ile się nie należało do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ale nie o tym tutaj, o tym chciałem rzeczywiście to podkreślić, dlatego że pomimo to ten zawód był pod specjalnym nadzorem, i bardzo często mocno reorganizowany. W tych czasach, zaraz po 1945 roku, wszyscy byli mocno inwigilowani i równocześnie muszę powiedzieć, że cały szereg awansów odbywało się na skutek swego rodzaju polecenia i bardzo często na tych stanowiskach dowódczych w tych szczeblach regionalnych nadleśnictwa i leśnictwa byli mianowani ludzie z Ludowego Wojska Polskiego, czy też zasłużeni. Ale specyfika zawodu, jak również kontakt z tymi ludźmi przedwojennymi, którzy pracowali w lasach za czasów okupacji, powodował, że ten człowiek, jak został mianowany, natychmiast przesiąkał tą atmosferą, natychmiast zaczął czuć się panem. No i w związku z tym zaczął tworzyć elity środowiskowe, elity, które polegały na tym, że zawierał bliższą znajomość z księdzem, z weterynarzem, z lekarzem i tworzyły się pewne elity i tego władza się bała. I były bez przerwy reorganizacje. I albo ten człowiek się adoptował do tego i stawał się od razu panem i zarządcą tego majątku, takiego jak leśnictwo czy też nadleśnictwo, albo po prostu nie wytrzymywał presji i uciekał z tego zawodu. Reorganizacje bez przerwy. Ale dlaczego chciałem to powiedzieć? Dlatego, że ta tradycja polskiej szkoły leśnej, tradycja patriotyzmu przetrwała, mimo że była ogromna presja władz NATO i gdy się popatrzy na ten okres od 1945 roku, a nie jestem piewcą tego systemu, to do 1990 roku wzrosła powierzchnia leśna, wzrósł zapas leśny, cały czas rąbali to drewno służyło człowiekowi, ale równocześnie kształtowało miejsce pracy w terenach wiejskich, czyli postępowali tak, jak się powinno postępować z żywymi zasobami przyrodniczymi. Ten kontakt z przyrodą powodował to, że ten leśnik zawsze był blisko kościoła, zawsze te elity się tworzyły, te kontakty się tworzyły i ta gospodarka była prowadzona w ten sposób, że możemy powiedzieć, że nawet w tym okresie od 1945 roku do 90. lat to był naprawdę duży postęp i duży sukces w zakresie gospodarki leśnej i zasobów leśnych, okupiony bardzo ciężką pracą, ale wynikającą z tej zasianego patriotyzmu leśnego i ze szkoły leśnej w okresie międzywojennym, a kształtowało się to w gruncie rzeczy w okresie również i zaborów. Ten patriotyzm był wielki. Polskie Lasy Państwowe obchodziły 90-lecie swoje i z okazji 90-lecia i kontynuacji tej polityki leśnej otrzymały największe wyróżnienie, jakie mogły uzyskać. Rok 2013, nagroda UNESCO, ONZ-u za wzorowo prowadzoną gospodarkę leśną i kontynuacją. Trzy przepiękne uczelnie leśne, wydziały leśne Poznania, wydziały leśne w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, wydział leśny w Krakowie, a początki tego Politechnika Lwowska, okres międzywojenny. Wspaniali ludzie, wspaniali profesorowie, wspaniały patriotyzm. I to do tej pory w tej kadrze leśnej jest. Te tradycje są nadal utrzymywane, a rzeczywiście polskie lasy państwowe zaczynają być w pewnym sensie w tej chwili zagrożeniem, a to z tego powodu, że właśnie dzięki tej kulturze leśnej, dzięki tej szkole leśnej, dzięki wiedzy lasy nagromadziły ogromny majątek. Ogromny majątek służący człowiekowi. Ten majątek w postaci 7,5 miliona hektarów lasów państwowych zarządzanych przez Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, 7 milionów hektarów, na których znajduje się drewna 2 miliardy metrów sześciennych, a więc jest tego około 400 miliardów złotych, a więc ogromny majątek budzący wielkie zainteresowanie kół liberalnych. Jest tutaj ponad, tak jak już powiedziałem, 7,5 miliona hektarów, pod którymi znajdują się takie dobra jak piaski, żwiry, a głębiej zasoby energetyczne i nie tylko. Oprócz geotermii, oprócz zasobów geotermalnych przebogatych, zasoby węgla kamiennego, zasoby węgla brunatnego, i oczywiście takie zasoby jak metale cenne, niezwykle cenne, metale rzadkie, to wszystko znajduje się tutaj u nas na naszej ziemi, a na wierzchu zarządzane przez leśników.
Polskie Lasy Państwowe i w tym wymiarze walka o polskie lasy i polską ziemię, walką o Polskę, Dziś o tym rozmawiamy. Ten wątek historyczny pozwolił nam wprowadzić Państwa do zagadnienia, jakim bogactwem są polskie lasy państwowe. Bogactwem nie tylko naturalnym, ale również bogactwem związanym z edukacją, związanym z patriotyzmem, związanym też z tym konkretnym, wymiernym, przeliczalnym na pieniądze dobrodziejstwem. Stąd rodzi się pytanie, dlaczego od kilku lat toczy się batalia, by lasy państwowe, krótko rzecz ujmując, sprywatyzować. I jak pan poseł, pan profesor odpowiada na takie pytania? Dlaczego musimy walczyć, by uratować to, co dobre, to, co wspaniałe, to, co jest naszą chlubą i nie tylko chlubą o wymiarze takim, powiedzmy, moralnym, estetycznym, ale nade wszystko jest chlubą w wymiarze też gospodarczym i ekonomicznym, czyli finansowym.
Proszę Ojca, szanowni radiosłuchacze, no dlaczego musimy walczyć? Dlatego, że po prostu jest ogromne zagrożenie, albo inaczej chęć tego, aby tym dobrem zarządzać w inny sposób i nie dla, mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, dla dobra państwa i dla dobra dalszego gromadzenia takich dóbr jak lasy państwowe, tylko w tym kierunku, aby to zreorganizować i co nieco tym dobrem się podzielić. Myślę, że podobna sytuacja występowała w lasach państwowych i pod względem kierunków destrukcji polskich lasów państwowych. Podobna sytuacja miała miejsce w górnictwie, w przemyśle stoczniowym, w polskich kolejach państwowych, prawda, w polskim przemyśle generalnie można powiedzieć, a to z tego powodu, że to nie pasuje pewnej koncepcji, przypuszczam, ale równocześnie przypuszczam również, że budzi namiętności niektórych osób, które chętnie by się tym zajęły, podzieliły, aby no nie w imieniu i w interesie narodu i społeczeństwa, a w interesie własnych partykularnych interesów. Być może sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, a mianowicie korzysta się z tego, że są pewne ułomności ludzkie i niektórym ludziom pozwala się wziąć małą część z tego wielkiego dobra po to, żeby to wielkie dobro w całości przeszło w inne ręce, bardzo częste w ręce kapitału obcego. I takie przykłady chyba mamy w stosunku właśnie do przemysłu stoczniowego, a ostatnio w stosunku do polskich przebogatych zasobów energetycznych. I to, co się dzieje na Śląsku, chyba jest tego typowym przykładem. Śląsk, który powinien być no tą, powiedzmy, takim sercem nieomalże energetycznym i rozwoju gospodarczego Polski, staje się miejscem, w którym się wyludnia, staje się miejscem, gdzie wzrasta bezrobocie, staje się miejscem, gdzie zamykane są kopalnie, gdzie niszczone jest w gruncie czy bezpieczeństwo energetyczne państwa, które posiada 90% zasobów, czy prawie 90% zasobów takiego surowca strategicznego, takiego surowca energetycznego jak węgiel kamienny. Ten proces rozpoczął się za czasów, no właśnie, jakby III Rzeczpospolitej. Przecież pamiętamy okres pana premiera Jerzego Buzka, pamiętamy ten okres restrukturyzacji polskiego górnictwa, kiedy zamykano i zamknięto chyba 23 kopalnie. W tej chwili proces wygląda podobnie. Górnictwo okazuje się być deficytowe, a myślę, że ten proces został przystymulowany. I równocześnie Polakom się nie opłaca. Zaczynamy, my będąc tym ogromnym potentatem w zakresie zasobów węgla, zaczynamy importować węgiel. Polacy zamykamy kopalnie. Natomiast komuś innemu z tej samej strefy, ja bym powiedział, ekonomicznej, czyli z Unii Europejskiej, opłaca się kupować i opłaca się również otwierać nowe kopalnie. A więc coś jest chyba tutaj no, nie tak, jak powinno być, a podobna sytuacja wygląda również i w leśnictwie. I znowu, jak zaczęliśmy od historii leśnictwa, to zacznijmy troszeczkę i powiedzmy sobie co nieco o historii jakby próby destrukcji polskich lasów państwowych. Ja pamiętam ten okres, kiedy zostałem szefem komisji takiej programowej do spraw ochrony środowiska w ramach akcji wyborczej Solidarność. Wtedy reprezentowałem Porozumienie Centrum, byłem wiceprezesem tej partii. I wtedy powierzono mi budowę programu. Myśmy zebrali grupę szacownych i dobrych nazwisk odnośnie spraw środowiska. Stworzyliśmy program. Między innymi tam jednym oczywiście z elementów programu były żywe zasoby przyrodnicze, a częścią tych zasobów przyrodniczych są oczywiście lasy, i to lasy państwowe. Wtedyśmy doceniali, widzieliśmy ogromną rolę lasów państwowych i widzieliśmy, że lasy państwowe z jednej strony spełniają ogromną rolę środowiskotwórczą z punktu widzenia oczywiście przyrodniczego, ale również pełnią ogromną rolę z punktu widzenia kreowania miejsc pracy, a szczególnie kreowania miejsc pracy w terenach wiejskich. I równocześnie widzieliśmy, że jest ogromny potencjał w tym kierunku, aby te lasy rozwijać, aby to mienie pomnażać i aby wykorzystać je właśnie do rozwoju terenów wiejskich. I w tym programie, który żeśmy stworzyli, a który został zaakceptowany również przez rząd koalicyjny Akcji Wyborczej Solidarności Unia Wolności, było wyraźnie powiedziane, że polskie lasy państwowe nie podlegają przekształceniom własnościowym, a za lasy niesłusznie zabrane, a taka przecież grabież tych lasów nastąpiła po przejściu systemu, nazwijmy to socjalistycznego czy komunistycznego. Przecież te lasy zostały w jej części zabrane z krzywdą ludzką. Za te lasy trzeba zapłacić. I taki program został stworzony i to miał powiedzieć pan premier Jerzy Buzek podczas swojego exposé, a jako szef grupy programowej miałem możliwość czuwania nad tym i patrzenia. I do czwartej rano, bo wtedy opuściłem Sejm, było to exposé pana premiera. O 10:00, ile mnie pamięć nie myli, było exposé i pan premier nie wymienił tego zdania o lasach państwowych. To był ogromny sygnał dla mnie i równocześnie szok, bo to byłem z tym emocjonalnie związany, zresztą jestem leśnikiem i swoim kolegom leśnikom obiecywałem, mówiłem, że takie zdanie znajdzie się w exposé pana premiera. Tak się nie stało. I później następna rzecz, która mnie zaskoczyła bardzo mocno, a mianowicie teoretycznieśmy realizowali program wyborczy, natomiast na jednej z rad ministrów, był to chyba lipiec 1999 roku, jeden z ministrów zaproponował, aby z polskich lasów państwowych, zupełnie poza programem nawet Rady Ministrów, stworzyć jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Pan premier to zaakceptował z aplauzem, twierdząc, że to jest wspaniały pomysł, prawda? Było votum separatum ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, czyli mojej osoby. No i to doszło do głosowania, to też był ewenement w skali Rady Ministrów, do głosowania i przegrałem to głosowanie 13-1. Na skutek interwencji ze strony społeczeństwa, bo starała się sprawa głośna, wtedy jeszcze sprawy ważne z Rady Ministrów rozchodziły się błyskawicznie wśród społeczeństwa. Jest zupełnie teraz inaczej. Teraz sprawy ważne są pomijane całkowicie, a dostajemy informacje zdawkowe, które przykrywają rzeczywiście sprawy ważne. Wtedy to się dostało do społeczeństwa. Na skutek, powiedzmy, ogromnego ruchu i oburzenia w społeczeństwie doszło do posiedzenia Rady Ministrów za 2 tygodnie. Doszło do wystąpienia, bo był zaproszony ówczesny dyrektor generalny Lasów Państwowych, pan dr Konrad Tomaszewski. Po jego wystąpieniu, takim rejtanowskim, tak to można powiedzieć, doszło do powtórnego głosowania i wtedy udało się wygrać to głosowanie i głosami 7-6 odrzucono pomysł organizacji w Lasach Państwowych jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Proszę sobie wyobrazić, co by się stało z polskimi lasami państwowymi, gdyby wtedy stworzono jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Żadna jednoosobowa spółka Skarbu Państwa do tej pory nie dotrwała. Wszystkie zostały sprywatyzowane. A więc już ktoś myślał. Ktoś był, kto wykreślił z exposé pana premiera to jedno zdanie o lasach, że nie mają podlegać prywatyzacji czy przekształceniom własnościowym i ktoś czuwał nad tym, aby dać tak ad hoc, ni stąd, ni zowąd w okresie letnim taką propozycję. Równocześnie później następna próba to już są rządy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, rok 2010 i to ni stąd, ni zowąd dowiadujemy się, oczywiście poprzez informacje nieobiegowe, tylko też było podjęte skrytości gabinetów, że polskie lasy państwowe mają wejść do sektora finansów publicznych. Co to jest wejście do sektora finansów publicznych dla takiej organizacji jak polskie lasy państwowe? A więc musimy znowu cofnąć się do unikatu, jakim są polskie lasy państwowe. A mianowicie jest to organizacja gospodarcza, przedsiębiorstwo, zarządza lasami Skarbu Państwa, ale jest samofinansujące się. Samofinansujące się, czyli ma spełniać wszelkie no, cele dla społeczeństwa, czyli udostępniać te lasy dla społeczeństwa, udostępniać te lasy, żeby można było zbierać grzyby, zbierać jagody, równocześnie, żeby te lasy spełniały cele produkcyjne, żeby produkowały drewno, z tego się w gruncie rzeczy utrzymują, w myśl zasady, że tego drewna ma być coraz więcej. Lasy państwowe posługują się planami gospodarczymi, czyli operatem urządzeniowym lasu i tam jest wyraźnie jakby zaznaczone. Macie wyciąć tyle i tyle wam się pozwala wyciąć w ciągu 10 lat, żeby więcej przyrosło. A więc typowy przykład zrównoważonego rozwoju tych lasów. Ale równocześnie macie się samofinansować. Ta historia lasów to jest początek państwowości, 1924 rok, czyli początek II Rzeczpospolitej, kiedy dekretami prezydenta w gruncie rzeczy nakreślono właśnie te zasady. Z jednej strony nie wyciągać ręce po pieniądze, służyć społeczeństwu i samofinansować się w tym układzie, powiedzmy, gospodarczym. I to oczywiście zostało, znaczy gdybyśmy włączyli do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, to pan minister Rostowski wtedy wyraźnie mówił, ja będę te pieniądze zabierał, ale będę racjonalnie i gospodarzył tymi pieniędzmi i te pieniądze będę z powrotem wracały do lasów państwowych. No czym to by się skończyło? To jest wiadome, budżet jest bez dna. Państwo widzicie, jakie są w tej chwili, jaki jest deficyt. Deficyt budżetowy, a więc najprawdopodobniej lasy do tej pory byłyby już bankrutem i trzeba byłoby je dalej reorganizować. To się nie udało. Dlaczego? Dlatego, że udało się poinformować społeczeństwo już w tym momencie, kiedy ten dopływ informacji nie był tak dobry jak w roku 1999. Już było to skanalizowane, ten okres, znaczy ten strumień informacji, ale również rozwinęło się takie środki społecznego przekazu jak Radio Maryja, Telewizja Trwam, jak Nasz Dziennik. I dzięki temu udało się poinformować społeczeństwo i za to chciałem serdecznie podziękować tutaj, będąc w Toruniu, właśnie tutaj ojcu dyrektorowi i no wszystkim tym, którzy pracują w tym kierunku, że udało się to społeczeństwo poinformować i zebraliśmy w ciągu krótkiego czasu 1,5 miliona podpisów domagających się referendum, żeby nie włączać polskie lasy państwowe do sektora finansów publicznych. I żeśmy nie włączyli tego. Rząd w skrytości nocy znowu wycofał się z tego po cichutku, nie informując o tym i nie przyznając się nawet do tego, że chciał je włączyć do sektora finansów publicznych. I ostatni cios, który spotkał polskie lasy państwowe, a mianowicie ten układ koalicyjny PO-PSL, nauczony tym, że społeczeństwo się jednak organizuje, że jest informowane, że potrafi być poinformowane, postanowił zmienić co nieco taktykę, a mianowicie nie debatować i nie wprowadzać, tylko błyskawicznie w ciągu 26 godzin dokonać zmiany ustawy o lasach, i obciążyć polskie lasy państwowe haraczem w wysokości 800 milionów złotych z roku 2014, 800 milionów złotych w roku 2015, a w roku 2016 polskie lasy państwowe mają płacić 2% od przychodu. Mówię nie od zysku, tylko od przychodu. Ja już mówiłem to parę razy, ale jeszcze powtórzę, co to jest 800 milionów złotych dla lasów państwowych. To jest ogromna suma. Dlaczego? Dlatego, że to jest mniej więcej skumulowany 4-letni zysk z polskich lasów państwowych, zysk za sprzedaż głównie drewna. A więc zabranie podmiotowi gospodarczemu zysku na rozwój i na działalność gospodarczą to jest nic innego jak zmuszanie tego podmiotu gospodarczego do bankructwa. I tutaj muszę powiedzieć, że koalicja rządząca no już ma pewną tradycję, a mianowicie to jest dziedzictwo kulturowe, że te najważniejsze sprawy przeprowadza nocą, prawda, to jest już, nie będę przypominał, co się działo z rządem pana premiera Olszewskiego, ale podobna była sytuacja, prawda, postanowił właśnie to nocą zrobić, ale jeszcze pobił inny rekord świata, a mianowicie poprawkę do tej ustawy, której jeszcze nie było w Sejmie, a o której żeśmy już wiedzieli, że taka ustawa dojdzie, poprawkę do tej ustawy wnosił Senat do ustawy, której nie było jeszcze w Sejmie. A pan minister Grabowski nawet wymienił senatora, który będzie poprawkę zgłaszał i na jaką sumę pieniędzy nawet. No więc rekord świata został pobity, ale muszę powiedzieć, że został pobity rekord świata i w drugą stronę, a mianowicie społeczeństwo w ciągu 3 miesięcy zebrało 2 miliony podpisów, domagając się referendum. Domagając się referendum w 2 zakresach, a mianowicie w 1. zakresie. Czy utrzymać dotychczasową organizację polskich lasów państwowych, ten system organizacyjny, ten tradycyjny system organizacyjny, ten system gospodarczy, który otrzymał nagrodę ONZ-u za wzorowo prowadzoną gospodarkę leśną. Czy utrzymać go, czy też nie? Czy ma służyć dalej społeczeństwu, czy też nie? I drugie pytanie, wiążące się z poprzednim, a mianowicie, czy nie zmusić rząd do tego, aby rozpoczął renegocjacje w zakresie zapisu, jednego z zapisów w traktacie akcesyjnym, a mianowicie zapisu mówiącego, że od 1 maja 2016 roku jest wolny obrót ziemią leśną i rolną. Całego traktatu zmienić nie możemy, to jest po prostu niemożliwe, ale można rozpocząć renegocjacje. I społeczeństwo tam zadało takie pytanie ekipie rządzącej. Czy jesteś za tym, aby możliwość obrotu polską ziemią, leśną i rolną oczywiście, był wtedy możliwy w Unii Europejskiej i w Polsce, kiedy siła nabywcza polskiej pensji, średniej polskiej pensji, będzie porównywalna z siłą nabywczą średniej pensji obywatela średniej z 5 państw, najbogatszych państw Unii Europejskiej. Dlaczego takie pytanie padło? Dlatego, że wtedy Polak by miał taką, teoretycznie taką samą możliwość albo szansę zakupu ziemi u siebie, jak i poza granicami i byłaby to w pewnym sensie no, jakaś możliwość i spełnienia zapisów traktatu akcesyjnego i spełnienia możliwości tego, że polska ziemia będzie w pewnym sensie broniona. Równocześnie chcę powiedzieć, skoro jestem już tu przy ziemi, że koalicji się oczywiście nie spodobały te 2 pytania, ale równocześnie to drugie pytanie nie spodobało się również i z tego powodu, a myślę, że również i z tego powodu, że w ogóle koalicji rządzącej bardzo mocno zależy na tym, aby ta sprawa nie była ruszana. Dlaczego? Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość złożyło prawie 2 lata temu projekt ustawy, która by na wzór państw bogatszych Unii Europejskiej, na wzór Niemiec, na wzór Holandii, na wzór Danii, czy też Francji i Belgii, wprowadziła, że jest możliwość wolnego obrotu ziemią w układzie międzynarodowym, ale spełnić trzeba odpowiednie warunki, czyli pewne obostrzenia. Mianowicie skończyć studia albo udowodnić, że się w kraju prowadziło rolnictwo przez 20 lat, tego rodzaju, różnego rodzaju obostrzenia. I taki projekt ustawy został złożony do laski marszałkowskiej. I taki projekt ustawy od 2 lat nie jest procedowany. Po prostu leży w zamrażarce sejmowej. A więc koalicja rządząca jakby czeka na to, żeby przyszedł dzień 1 maja 2016 roku i aby wtedy można było rozpocząć proces, albo obcokrajowcy mogli nabywać polską ziemię, a wiadomo, że państwa na zachód od Odry są zdecydowanie bogatsze, czyli obywatel średni jest zdecydowanie bogatszy od naszego mieszkańca, naszej ojczyzny. A więc temu trzeba się było przeciwstawić. I tutaj w czym widzimy wielkie zagrożenie? A mianowicie zagrożenie widzimy w tym, że zabranie pieniędzy polskim lasom państwowym na działalność gospodarczą to jest nic innego jak możliwość doprowadzenia polskich lasów państwowych do bankructwa. A doprowadzenie do bankructwa to jest nic innego jak sprzedaż polskiej ziemi. Tutaj jaka jest reakcja koalicji rządzącej? No to reakcja, być może w dyskusji na tym temat będziemy mówili, to była próba zafałszowania swojego postępowania i zapisania w konstytucji, że polskie lasy nie podlegają przekształceniom własnościowym z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie. Szanowni Państwo, w tej chwili konstytucja broni polskich lasów państwowych i ustawą złamano konstytucję. To z tego powodu Prawo i Sprawiedliwość złożyło skargę do Trybunału Konstytucyjnego i czekamy w tej chwili na rozprawę. Ale tutaj koalicja rządząca postanowiła pójść jeszcze dalej w swoim, powiedziałbym, hipokryzji. Dlaczego? Bo tak jak już powiedziałem, konstytucja broni, co do tego jesteśmy przekonani. Natomiast starano się zrobić coś takiego, żeby konstytucyjnie umocować rząd ku temu, żeby normalna większość sejmowa mogła decydować o tym, które cele są ważne ustawowo i dla których można sprzedawać polskie lasy państwowe, czy też oddawać, czy zmieniać ich przekształcenia. Konstytucję zmienia się 2/3. 2/3 posłów musi wyrazić zgodę na to, żeby zmienić konstytucję, a tutaj konstytucyjnie chciano umocować Sejm ku temu, żeby jednym głosem potrafił określić, co jest ważne z punktu widzenia ustawy. A więc koalicja rządząca ma w tej chwili 232 głosy, więc już w tej chwili pewnie byłyby ustawy, które by mówiły, w jaki sposób można się dobrać do tego majątku leśnego. Ale równocześnie była to taka zasłona jak gdyby dymna. Przyparto ich do muru, w związku z tym zrobić ruch pozorny. Ten ruch pozorny zakończył się w końcu tym, że została obnażona hipokryzja koalicji rządzącej, a szczególnie Polskiego Stronnictwa Ludowego, a za tymi w ogóle działaniami stał bezpośrednio pan premier Piechociński. To mówię z pełną odpowiedzialnością, gdyż starał się wykorzystać również działalność naukowców w tym kierunku, żeby tym zdecydowanie manipulować. To się nie udało. Całe szczęście w tej chwili jesteśmy w tej sytuacji, że lasy i konstytucja broni lasy. Tu jeszcze może jedna ostatnia uwaga, o której chciałem powiedzieć, a mianowicie informacja, że przecież trzeba było zrobić ten zapis, dlatego że trzeba budować drogi. Szanowni Państwo, czy w tej chwili nie budujemy dróg? Czy w tej chwili lasy państwowe nie oddają terenu pod budowę dróg? Przecież oddają. Popatrzmy na obwodnicę Torunia, popatrzmy na obwodnicę Bydgoszczy, popatrzmy na budujące się autostrady. Przecież lasy państwowe i takie jest prawo, że jak uzasadniony cel publiczny, to zmienia się kategorię i oddaje się ten fragment lasu pod cele publiczne, ale robi się to za zgodą ministra, robi się za zgodą rządu, prawda? A nie w ten sposób, żebyśmy to usankcjonowali decyzją parlamentu, prawda? Przy kryteriach niejasnych. Udało się obronić, za to chciałem serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zbierali i którzy zbierają podpisy. Ja chcę powiedzieć, że akcja trwa. Koalicja rządząca, a która sprawuje władzę i w Sejmie, i w rządzie, ma wstręt ku temu, żeby uruchomić nawet debatę w Sejmie na temat roli i funkcjonowania tego modelu polskiego leśnictwa, jak również w ogóle już ma wstręt ogromny, aby mówić o ziemi, a przykładem tego jest i z jednej strony ta ustawa, która została złożona do Sejmu, jak z drugiej strony protesty rolników, którzy domagają się reakcji rządu i to wszystko jest pomijane. Więc jest celowa działalność w kierunku temu, aby rzeczywiście doprowadzić do tego, że ta polska ziemia może być zgodnie z prawem sprzedawana i to nie tylko przed 1 maja 2016 roku, ale równocześnie, żeby zapadały pewne decyzje, które będą nie do odkręcenia po 1 maja 2016 roku. Za to chciałem serdecznie podziękować, za to, że udało się zorganizować ten ruch oporu, ale równocześnie wielka prośba do Państwa, pomóżcie w tym kierunku, aby jednak uruchomić debatę w Sejmie, aby jednak zmusić tą koalicję rządzącą do przegłosowania tego, żeby odbyło się referendum w tej niezwykle ważnej sprawie dla polskiego narodu, w tej niezwykle ważnej sprawie dla Polski. A przecież można tutaj zrobić to równocześnie z wyborami prezydenckimi. Przecież takie piękne hasło w obronie polskiej ziemi i polskich lasów, to wtedy wzmocniłoby również i wybory prezydenckie. Można to również zrobić w okresie wyborów parlamentarnych. Dziękuję ślicznie.
Naszym Państwa gościem w rozmowach niedokończonych poseł profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, prezes Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Rozmawiamy na temat walka o polskie lasy i polską ziemię, walką o Polskę. Jeszcze do kwestii kondycji polskich lasów państwowych jako przedsiębiorstwa. Warto byłoby wrócić do wczorajszej konferencji ministra środowiska Macieja Grabowskiego i dyrektora generalnego Lasów Państwowych Adama Wasiaka, którzy mówią, że lasy państwowe mają się świetnie. Internauci komentują te wypowiedzi, a zwłaszcza ten zysk, którym się obydwaj panowie chwalą, zwłaszcza minister środowiska, w ten sposób, że no oczywiście jest ten zysk, są te pieniądze, ponieważ wyrąb lasów jest prowadzony na tak szeroką skalę, chociaż tu pan minister nas obecny, pan profesor, który też pełnił funkcję ministra, więc pan minister uspokaja, że ten plan, jeżeli chodzi o lasy, jest planem 10-letnim. Jeżeli teraz wyrąbiemy taką liczbę drzew i pozyskamy z tego drewna, to za 4 lata nie będziemy mogli tego zrobić, przynajmniej w taki sposób to rozumiem. Chciałbym, by pan poseł, pan profesor skomentował tę konferencję prasową, ten taki zachwyt nad sytuacją polskich lasów państwowych, które, no bądź co bądź, za 2014 rok zostały pozbawione 800 milionów złotych. Teraz za 2015 będą to kolejne pieniądze. A w dalszej części taką refleksję, w jaki sposób można zarabiać na lasach państwowych, czy w ogóle na lasach, na tym dobrodziejstwie, którym są lasy państwowe. Jak można zagospodarować ten potencjał dla dobra naszego narodu? Gdy spoglądamy na różne kraje, to wiemy, że ich bogactwem na przykład jest ropa i z tego czerpią konkretne zyski dla rozwoju i dla poprawienia stanu majątnego jego obywateli. Tutaj mówimy o 7,5 miliona hektarów lasów państwowych w Polsce, 2 miliardy metrów sześciennych drewna, 400 miliardów złotych to konkretne bogactwo, no, którego oczywiście nie można wydać w ciągu jednej chwili, ale jak zagospodarować lasy, by rzeczywiście by przynosiły konkretne zyski dla naszego narodu, bo jeżeli mówimy o bitwie, o walce, to wiemy, że ktoś walczy, bo widzi w tym interes. No nie walczy, podejrzewam, humanitarnie, jeżeli w grę wchodzą takie nocne, podstępne, na styl lisa, czyli złodziejskie chwyty. To wiadomo, że chodzi o potężne pieniądze, które obecnie i w przyszłości można pozyskać z lasów państwowych.
Dziękuję bardzo, proszę ojca. Tak, odnośnie etatu cięć, oczywiście wzrosło bardzo mocno. Tutaj pan minister Grabowski mówił, że od roku 2013 do roku obecnego, czyli w gruncie rzeczy w ciągu 2 lat, wzrośnie o prawie 3 miliony metrów sześciennych drewna pozyskanie. To jest dużo i rzeczywiście zgodnie z obowiązującym prawem, tak jak jest mówione, troszeczkę skomplikowane, bo każdy z nadleśnic ma inny plan urządzenia lasu, kiedy indziej się zaczyna, kiedy indziej się kończy, ale niemniej powiedzmy średnio jest to w układzie 10-letnim w Polsce, tak rzeczywiście można powiedzieć. Ale czy tak będzie, to się można zmienić, dlatego że koalicja rządząca no, będzie miała i ma możliwości, powiedzmy, no stwierdzić, czy też zmienić prawo leśne i zadziałać bardziej ostro. Ale tutaj powracając do tego optymizmu pana Macieja Grabowskiego, no chyba tutaj pan dyrektor generalny, tak jak czytam to, to takiego optymizmu nie wyraża, ale rzeczywiście dyrektor, minister środowiska tak stwierdził, że Lasy Państwowe się zachwycił tym, że właśnie uzyskało w tym roku rekordowy wynik finansowy 400 milionów złotych zysku. Prawda? Ale równocześnie już pomijając to, że więcej wycięto, to chcę powiedzieć, że równocześnie jest pewna hossa w każdym, no w każdych tych, no w czasie, jak się patrzy na sprawy gospodarcze, to jest hossa i bessa i przyjdzie bessa. Ale równocześnie jest sprawa i tego się należy spodziewać. I równocześnie trzeba się należy spodziewać, że mogą być wahania euro, dużo tego drewna w formie przerobów, w formie chociażby mebli wychodzi na zachód właśnie dzięki, jest taka rentowność dzięki temu, że jest dobry kurs euro. To się może zmienić. Ale powracając już, pomijając to, to jest 400 milionów złotych zysku. Rekord został pobity. Ale gdy się popatrzy na zabrane pieniądze polskim lasom państwowym, to w tym roku zabierają im 800. A więc O ile to 800, to jest średnio taki czteroletni zysk średni Polskich Lasów Państwowych był do tej pory, to w tym roku zabierają 400 milionów złotych, czyli jest to dwuletni maksymalny zysk Polskich Lasów Państwowych i zabierają się w jednym roku. A więc no przecież to chyba nie jest działalność na rzecz no, ciągłości gospodarczej Polskich Lasów Państwowych, skoro zabiera im się zysk na działalność gospodarczą i rozwój. No i tutaj pan minister Grabowski mówi, że te 500 milionów, ale równocześnie Lasy Państwowe wydadzą 500 milionów złotych na drogi. No ale ja się pytam, co się stało z tymi 800 milionami z roku 2014? Przecież te pieniądze, tak jak już mówiłem poprzednio, w styczniu, a więc w czasie trwania roku budżetowego, w czasie trwania planów gospodarczych rocznych Nadleśnic, zostały po prostu zabrane. Zostały zabrane, tak jak teoretycznie mówiono, w ilości 650 milionów złotych na budowę dróg powiatowych i 150 milionów złotych na łatanie dziury budżetowej, czyli na administrację. I w związku z tym się pytam, co się stało z tym 650 milionami złotych? To był fundusz celowy. Fundusz celowy ma określone procedury rozliczania. I tu się dowiaduje, że pan minister Szczurek mówi, że to wpłynęło do wielkiego worka i nie wiadomo, co się z tym stało i ciężko powiedzieć, co zostało zbudowane. Jeszcze podaję przykład chyba kanapek do tego, że jak zjadł, to nie wie, z którego, w którym miejscu to umieścić. No to jest chyba jakieś nieporozumienie. Z tego, co ja wiem, chyba już się zmieniło całkowicie prawo, ale fundusz celowy ma określone procedury rozliczania. I my się pytamy, które drogi zostały za to zbudowane. No więc nie możemy dojść do tego i prawdopodobnie tu nie chodziło o żadne drogi, bo gdyby chodziło o drogi, to by zostawione te pieniądze, dlatego że Lasy Państwowe bardziej efektywnie budują drogi wspólnie z samorządami niż ekipa Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, a szczególnie pod przewodnictwem poprzednich ministrów. Na przykład jest pan minister Nowak, prawda, i inni ministrowie. No to chyba jest całkowite zaprzeczenie racjonalności wydawania pieniędzy na drogi niż odwrotnie. Najdroższe drogi w Europie. A więc nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby rzeczywiście zdestabilizować Polskie Lasy Państwowe. To był głównie cel. Może nie cel pana ministra Grabowskiego, prawda? Bo być może ty nie panuje na tym, nie wie o co chodzi. Ale na pewno cel tych, którzy postępują zgodnie z zasadą. To była no taka złota zasada mafijna. Zabierzmy im pieniądze i nie trzeba w ogóle ich mordować. Oni sami zakończą swoją działalność. Przecież to jest jasne i proste. A więc zabranie pieniędzy miało na celu, żeby zdestabilizować te 7 milionów hektarów. Żeby doprowadzić do tego, że można się nad tym uwłaszczać, ale zacząć to sprzedawać. Oczywiście, powiedzmy, z tych 800 milionów złotych można co niektórym dosypać, a nawet powiedzmy 500 tysięcy do kieszeni prywatnej, to jest ogromny zastrzyk stabilizujący na całe życie. Ale powiedzmy to pomińmy, bo może to być niesprawiedliwe. I teraz ojciec się pytał o druga rzecz, bo to można krytykować, ale Lasy Państwowe są unikatem. I równocześnie jesteśmy w Unii Europejskiej. Równocześnie jesteśmy w pewnych kierunkach rozwoju gospodarczego obwarowanych pewnymi konwencjami, prawem i tym innymi rzeczami. Szanowni Państwo, jest rok 1999. Polska ma szansę objąć konwencję klimatyczną i protokół z Kioto. Cóż to jest konwencja klimatyczna? I to jest nic innego, jak pewna koncepcja rozwoju świata zmierzająca w kierunku realizacji tej koncepcji zrównoważonego rozwoju. A mianowicie zauważono, że w różnych rejonach świata następuje deprecjacja stanu środowiska. Szczyt Ziemi, Rio de Janeiro i mówią, koniec, zacznijmy się rozwijać w ten sposób, że ma być następujący wzrost gospodarczy, ale równocześnie nie ma się pogarszać stan środowiska przyrodniczego, wręcz odwrotnie, ten stan środowiska przyrodniczego ma się pogarszać. A prawdą jest, i powiem to od razu, że w wielu rejonach świata stan wody jest katastrofalny. 1/3 ludzkości cierpi na brak dobrej wody. Stan powietrza jest katastrofalny w wielu wielkich aglomeracjach miejskich. Trzeba to poprawić. A więc wzniosła koncepcja ONZ-u, rozwijajmy się bardziej racjonalnie, z poszanowaniem praw rządzących przyrodą, z poszanowaniem praw, mówiąc delikatnie, boskich, czyli tych naukowych. I tutaj protokół z Kioto I co ta konwencja klimatyczna mówi i równocześnie załącznik do tej protokołu z Kioto? Że należy bardziej racjonalnie gospodarować zasobami energetycznymi takimi jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa, gaz. W jaki sposób? Żeby mniej emitować dwutlenku węgla do atmosfery, bo wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze robi niekorzystne zmiany klimatyczne. I równocześnie mówi, można to osiągnąć dwoma sposobami. Jeden, nowe technologie, bardziej efektywne, bardziej efektywność energetyczna i z drugiej strony to, co dotyczy jakości wody, jakości powietrza, a mianowicie wykorzystać ten dwutlenek węgla z atmosfery w procesach przyrodniczych, czyli w procesie asymilacji, czyli w procesie łączenia dwutlenku węgla z wodą po to, żeby tworzyć biomasę, czyli odnawialne źródła energii. I tu takim typowym przykładem są lasy. A więc pochłaniać ten dwutlenek węgla z atmosfery poprzez sadzenie lasów, a jak będziemy sadzili lasy, to będziemy budowali surowiec bezemisyjnie, drewno, które jest niezwykle cennym i przyjaznym surowcem dla człowieka, to będziemy budowali, tworzyli odnawialne źródła energii, bo te odpady drzewne są odnawialnym źródłem energii i równocześnie będziemy sterowali bioróżnorodnością. No przecież każdy tutaj ze słuchaczy wie, że mamy inną, gatunki występują w starych drzewostanach, a inne występują na polach czy też łąkach. A więc o ile chcemy mieć gatunki, te, które występują w lasach, to musimy zakumulować ten dwutlenek węgla, czyli wychwycić go z atmosfery. I w ten sposób mówiła konwencja klimatyczna, a protokół z Kioto wprowadził już konkretne zapisy. I patrząc z tego punktu widzenia, dlatego Polska objęła prezydenturę konwencji klimatycznej w roku 2000, wtedy byłem szefem tej konwencji klimatycznej, urzędowałem w Bonn, bo to nie było, Polska uzyskała tylko prezydenta konwencji klimatycznej i wtedy żeśmy się zorientowali, że konwencja klimatyczna i protokół z Kioto jest ogromną szansą dla Polski. Przez co? Dlatego, że za pochłanianie dwutlenku węgla odpowiednimi metodami można uzyskiwać pieniądze. I cóż jest polskie lasy? To ogromny pochłaniacz. Ogromny pochłaniacz dwutlenku węgla, który jest zinwentaryzowany. Możemy błyskawicznie powiedzieć, ile tego dwutlenku węgla mamy i równocześnie odpowiednimi zabiegami gospodarczymi, gdzie leśnicy są świetnie do tego przygotowani, możemy zwiększyć to pochłanianie i za to dostawać pieniądze. Polskie lasy państwowe są w stanie pochłonąć około 40 milionów dodatkowo ton dwutlenku węgla poprzez tylko i wyłącznie zmiany gospodarcze. 40 milionów ton dwutlenku węgla to jest przy obecnych cenach około 10 euro za jedną tonę, to jest 400 milionów euro. 400 milionów euro razy 4 to jest 2,4 miliarda złotych. I zgodnie z prawem te pieniądze mogą iść tylko i wyłącznie na tworzenie miejsc pracy w terenach wiejskich, w terenach niezurbanizowanych. A przecież te tereny cierpią na brak miejsc pracy. Z jednej strony nadzór, odpowiednia kadra w lasach państwowych, a z drugiej strony te pieniądze na inwestycje zielone w terenach wiejskich, na tworzenie miejsc pracy, równocześnie na rehabilitację również i gleb, dlatego że gleby rolne też mogą pochłaniać dwutlenek węgla i mogą być bardziej żyźniejsze. Nie chcę tutaj już bardziej komplikować sprawę, ale co konkretne pieniądze i te pieniądze przez lasy powinny iść w tereny wiejskie po to, żeby zatrzymać ludzi, żeby stworzyć im miejsca związane z odnawialnymi źródłami energii, z efektywniejszym spalaniem, żeby tworzyć warunki do produkcji rzeczywiście biomasy. To jest dofinansowanie, to jest ogromny pieniądz z punktu widzenia Polski, to jest 2,4 miliarda euro, a przy cenach, prognozach, które są na przyszłość, że jedna cena tony dwutlenku węgla będzie kosztowała zdecydowanie więcej, 20 czy 30 euro, to jest konkretne pieniądze. I tu nie trzeba się prosić Unii w założeniach o dofinansowanie, o jakieś pieniądze pomocowe, tylko te pieniądze się konkretnie należą za to, że Polska ma tak świetnie zorganizowane lasy. Ale o tym wie też kto inny. I szanowni państwo, tutaj ojciec mi zadał to pytanie i teraz popatrzcie, co się dzieje. Polskie lasy państwowe funkcjonują dzięki odpowiedniemu systemowi prawnemu. I ten system prawny jest nie do podważenia w Unii Europejskiej, dlatego że w ramach traktatu akcesyjnego nie było dyskutowane prawo leśne i zrobić to równe prawo leśne w całej Europie. Tu nie. Tutaj nie było tego. W związku z tym Polska była unikatem pod tym względem. Ale głowy znowu myślą. Świetne prawo polskie, zrobione w latach, w początkowych latach 90. ogromna zasługa tutaj Solidarności Leśnej. Zostało zrobione to prawo, dobrze funkcjonujące. Lasy państwowe uzyskują nawet nagrodę tą UNESCO, ale w jaki sposób go zdestabilizować? Głowy myślą. No zrobić inne ustawy, które doprowadzą do dualizmu prawnego, które doprowadzą do destrukcji. No i tworzy się zmiany prawa o ochronie przyrody. I mówi się, że na przykład, no tak, lasy mają piękne zasoby przyrodnicze, tam się tworzy obszar Natury 2000, ale tym obszarem Natury 2000 na terenie nadleśnictwa będzie zarządzał dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Już mamy dwu władze. Prawda? Innym prawem mówimy, że operat urządzeniowy lasu, który jest właśnie gwarantuje to, że występują te gatunki, że stworzono obszar Natury 2000, mówi się, on będzie podlegał ocenie oddziaływania na środowisko, prawda? A więc się blokuje prawo albo robi ten dualizm prawny. I równocześnie obniżenie autorytetu władzy, autorytet struktur leśnych, autorytet do gospodarstwa leśnego. Zauważcie państwo, nikt nie krytykuje rolnictwa wielkoobszarowego, prawda? Tego, że produkują w tej chwili rolnictwo, które, powiedzmy, farmerzy przychodzą, duńscy, holenderscy, produkują na ogromnych powierzchniach, prawda? Zużywają ogromną ilość wody, ogromną ilość herbicydów, produkują ziemniaki. Tam nie ma nikt problemu z tym, nie krytykuje, że się niszczy bioróżnorodność. Ale lasy są potwornie atakowane. Mimo, że tętnią bioróżnorodnością, to się mówi, że one są źle gospodarzą. No i podrywa się autorytet władzy, również w jaki sposób? No to, co się stało w roku 2008. Proszę ojca, szanowni radosłuchacze, to był skandal totalny. Ci leśnicy w mundurach, z dystynkcjami, zdyscyplinowani, bo to jest troszeczkę taka organizacja paramilitarna, służba leśna, prawda, w 2008 rok dochodzi do totalnego skandalu, a mianowicie na południu Polski jest organizowana debata dyrektorów i gdzie się zjeżdżają wszyscy 17 dyrektorów regionalnych lasów państwowych. O 6 rano CBA wyważa drzwi, wpada, aresztuje dyrektora w mundurze, okazuje się nie tego, drugiego. Wyprowadzają go w kajdankach i przez całą Polskę wiozą i filmują, w jaki sposób dyrektor jest posądzony podobno o korupcję. Jest to dyrektor, mogę tu wymienić nazwisko, dyrektor Zbrożek, za co mu mówię wyrazy współczucia, zresztą napisałem list w jego obronie. W podobny sposób postąpiono do byłego dyrektora lasów państwowych. Podobno do analityka całej wierchuczki, która odeszła z układu rządzącego Prawa i Sprawiedliwości. No cóż to jest? To nie można było tego, mówię, wysokiej klasy wojskowego w przenośni, z dystynkcjami, poprosić, żeby przyszedł na wyjaśnienie? Trzeba go skuwać w kajdanki i prowadzać przed telewizją, przed kamerą i mówić, jeszcze źle wszedł, to jeszcze raz go sfilmujcie? Prawda? To jest podrywanie autorytetu, całkowicie podrywanie autorytetu. A więc to jest działalność na szkodę państwa, bo mówię, że podrywanie autorytetu władzy, obojętnie gdzie, łącznie z podrywaniem autorytetu Sejmu, jest podrywaniem autorytetu państwa. To nie można w ten sposób rządzić bez autorytetu władzy. A to się zaczęło dziać w polskich lasach państwowych.
Poseł, profesor, doktor habilitowany Jan Szyszko. Zapraszam państwa również do współtworzenia naszego spotkania w rozmowach niedokończonych. Walka o Polskę na przykładzie walki o polskie lasy i polską ziemię. I myślę, że jeszcze wiele innych sektorów można byłoby, a wręcz należało wymienić, które ukazują nam, jak bardzo należy walczyć o Polskę, by mogła być coraz bardziej suwerenna i przynosić konkretną nadzieję na budowanie tutaj przyszłości. A tej przyszłości nie ma bez ziemi, a tej przyszłości nie ma bez własności. O tym dziś pragniemy z Państwem rozmawiać. Telefony do studia 5665522355 lub 5665522356. W naszej rodzinie 5366100 lub 5366200. Dla zagranicy 4856-655-2333 lub 2366. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Czy można...
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Można już mówić?
Tak, można już mówić.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mieczysław z centrum. Więc ja bardzo dziękuję profesorowi za tak szeroki wykład. Prawda, słuchałem w telewizji też. I prawda, tacy ludzie właśnie powinni być w rządzie i bez względu na zmianę polityki, tak fachowcy powinni być i pilnować tego. Dziękuję bardzo. Ale jeszcze chciałem wrócić do takiej sprawy, że prawda, ta sprawa... To się już zaczęło chyba wcześniej, bo ja taką książeczkę dostałem pana Pruszyńskiego, gdzie on pisze, że Albin Siwak w ostatnim książce napisał, że Merkel, znaczy kanclerz Niemiec, chciała się przypodobać Żydom i zaproponowała, że ona może kupić lasy i żeby te pieniądze oddać Żydom. Więc i ta sprawa się tak ciągnie od tego czasu. Jeszcze odnośnie sprawy ziemi. To więc ja tutaj przypomnę, że prawda, taka sytuacja była w Arabii, w Palestynie, że tam Żydzi wykupowali ziemię, a później ci Palestyńczycy nie mieli nic i tak byli przeganiani z miejsca na miejsce. I to podobna sytuacja może nastąpić w Polsce, że ludzie powinni się zastanowić nad tym, że jak nie będzie ziemi, to czym będzie? Najemnikiem. Prawda? Druga sprawa, pan wspomniał też o wschodzie, o ludziach ze wschodu, więc ja bym powiedział w ten sposób, że powinno się wstrzymać to wszystko, dopiero jak ci ludzie ze wschodu zrezygnują z naszej bytności ziemi, dopiero wtedy można sprzedawać ziemię, a oni tam czekają latami, prawda, i nie mogą wrócić do kraju. Więc to jest sprawa bardzo poważna. Prawda? Druga sprawa, że mowa o referendum. Ja tutaj słuchałem, byli tutaj w centrum Włosi, to oni mówili, że u nich to rządy się zmieniają co miesiąc, więc moim zdaniem to tu powinno być takie referendum, prawda, i ten rząd powinien być natychmiast, prawda, zdegradowany, bo to są nie gospodarze, to są wyzyskiwacze, prawda, i karierowicze, i tam wiele, wiele jeszcze innych rzeczy. Więc to bym na razie tyle. Dziękuję bardzo. Czekam na odpowiedź.
Dziękuję, panie Mieczysławie.
Dziękuję bardzo. Więc najpierw może tutaj chyba jakieś nieporozumienie, bo podejrzewam, że pani Merkel nie miała dużego coś wspólnego z panem Albinem Siwakiem, dlatego że wtedy, kiedy pan Albin Siwak działał, to DDR było w głębokim sojuszu jeszcze w Układzie Warszawskim. A równocześnie poznałem panią kanclerz Merkel wtedy, kiedy byłem po raz pierwszy raz ministrem. Ona była ministrem środowiska w latach, na pewno w roku 1998-99. Tutaj. Prawda, dziękuję panu za to wypowiedź. Rzeczywiście ma pan całkowicie rację, że Polska nie dba o swoich członków tej narodowości, którzy z różnych powodów, a na ogół bez swojej woli, znaleźli się obecnie poza wschodnimi granicami, a część wyemigrowała bardzo daleko. To jest problem bardzo wstydliwy, ja bym powiedział, dla Polski. I ta ziemia rzeczywiście jest potrzebna. Ziemia jest potrzebna w Polsce Polakom. Ziemia to jest podstawowa rzecz do tego, żeby rozumnie gospodarować zasobami przyrodniczymi, ale ziemia wymaga również miejsc pracy i te miejsca pracy muszą powstawać i polskie lasy państwowe są świetnie przygotowane ku temu, żeby stymulować właśnie powstawania miejsc pracy w terenach wiejskich i do tego one powinny być właśnie w tym kierunku nawet dofinansowane, żeby działały w odpowiedni jako stymulatory. Te pieniądze dofinansowane powinny być stymulatorem dla rozwoju gospodarczego, a nie odwrotnie. Tutaj jeszcze korzystając z tego, że jestem przy głosie, to chciałem powiedzieć odnośnie tej akcji, która odbyła się w roku 2008 roku, kiedy skuwano w kajdanki, powiedzmy, no, najwyższych, ja bym powiedział, tych generałów nieomalże polskich lasów państwowych, no to muszę powiedzieć, że przecież wszystko okazało się autentycznym kłamstwem i ci ludzie zostali, powiedzmy, uniewinnieni całkowicie, ale do tej pory te gazety, które tak dużo pisały na ten temat, ich nawet nie przeprosiły. Dziękuję.
Kolejny telefon, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże.
Będzie można...
Jesteśmy na antenie.
A już jesteśmy. Witam ojca i witam pana profesora.
Z kim mamy przyjemność?
Leszek centralnej Polski kłania. Otóż, panie profesorze, no cóż, my to wszystko znamy już doskonale. Pan to wielokroć, tysiąc razy opowiadał. Oczywiście to nie jest zarzut z mojej strony, ale znamy to wszystko. Natomiast pytanie jest jedno, mianowicie takie, co wy jako politycy zamierzacie z tym w przyszłości zrobić? No bo my, jako zwykli obywatele, żadnego wpływu na to nie mamy. Natomiast czy ktoś poniesie odpowiedzialność za te wszystkie przekręty i za te wszystkie próby przekrętów, jakie miały miejsce w ostatnich latach dotyczące lasów państwowych i czy osoby odpowiedzialne właśnie za te przekręty zostaną ukarane? Będziecie mieli w przyszłości jakiś wpływ na to? I drugie pytanie, właściwie nie pytanie, ale to do ojca miałbym tutaj taką prośbę, raczej taką uwagę, jeżeli będzie można. To minutę tylko bym tutaj poświęcił tej sprawie. Otóż chodzi tutaj o dzisiejsze wiadomości. Było to w kontekście, ja próbowałem to zgłosić do biura. No ale niestety tam nikt nie jest w stanie nic na to poradzić, kiedykolwiek nie zatelefonować. No cóż, te panie mówią, nie są w stanie nic zrobić. Otóż chodziło tutaj o informację podaną w kontekście obchodów 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz i w kontekście niezaproszenia pana Andrzeja i Zofii Pileckich na tę uroczystość. Wówczas padła wypowiedź, że no, skandalem jest to, że zaproszono wnuka Rudolfa Hessa, zbrodniarza i najbliższego współpracownika Hitlera. Otóż trzeba to zdementować. Ja dziwię się, że nikt w Radiu Maryja o tym nie wie. Rudolf Hess przez O umlaut nie ma nic wspólnego z Rudolfem Hessem, który był współpracownikiem Hitlera i uciekł do Anglii. Jednym słowem, komendant Auschwitz nie ma nic z tym drugim wspólnego. To tyle. No, nie miałem innej możliwości, dlatego dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Ja zaczynam. Dziękuję bardzo. Prawda, pierwsza rzecz, co my jako politycy? My politycy zrobimy to, co, do czego naród nas upoważni. A politycy mają swój program. I muszę powiedzieć, że nie zgadzam się z panem z jednym, że jak pan powiedział, my nie mamy wpływu. A to kto ma wpływ na to, kogo wybiera? No właśnie społeczeństwo ma, tak samo jak ja jako wyborca mam wpływ na kogo wybieram, tak samo i pan ma wpływ na tego, kogo pan wybiera. I równocześnie co zrobić? Wesprzeć nasze działania. Przecież teraz, wie pan, no tutaj mówimy wielokrotnie, gdzie mówimy? Mówimy w Radiu Maryja, w telewizji Trwam, w naszym dzienniku Telewizja Republika, w Polityce, Tygodnik w sieci. No to są wszystko te portale, które, czy też środki społecznego przekazu, które nas wspierają, ale one docierają do stosunkowo wąskiej grupy osób. Wesprzeć nas, w tej chwili domagać się i uruchomić ogromną akcję protestu i zapytań do pana marszałka Sejmu, kiedy odbędzie się debata na temat przyszłości, na temat referendum, kiedy dojdzie do głosowania, kiedy dojdzie do referendum rzeczywiście, zmusić może ten układ rządzący do tego, żeby do referendum doszło w okresie wyborów pana prezydenta, prawda? Przecież, szanowni państwo, to jest niezwykle ważna sprawa dla bytu Polaków. Ziemia, lasy, własność ziemska, tworzenia miejsc pracy, to przecież kto ma nas? Sami politycy, to my robimy co możemy, ale nasz dostęp do środków społecznego przekazu i do społeczeństwa to są nasze spotkania w terenie i na te spotkania no, staram się jeździć wszędzie tam, gdzie mnie zaproszą, a jak nie zaproszą, też również przyjeżdżam, prawda? Ale równocześnie staramy się to mówić w tych środkach społecznego przekazu, gdzie to jest możliwe. Teraz Czy ktoś poniesie odpowiedzialność? Na razie jeszcze w lasach państwowych, muszę powiedzieć, oprócz tego establishmentu rządowego i żeśmy złożyli skargę do Trybunału Konstytucyjnego, no to jeszcze ten układ leśny broni co może. Broni tej rzeczy, a więc tych 7,5 miliona hektarów. Bo społeczeństwo również się zorganizowało. I to jest wielki sukces. Proszę sobie wyobrazić, co by się działo, jakby wyglądała Polska, gdyby podobnie społeczeństwo się zorganizowało w sprawie stoczni, w sprawie kolei, w sprawie banków, prawda? To gdyby było te, powiedzmy, tak zorganizowane społeczeństwo, to byłoby bardzo dobrze. Czyli muszę panu powiedzieć, że my robimy, czyli politycy robią to, do czego upoważniają nas wyborcy. Głosujcie państwo na Prawo i Sprawiedliwość. Popierajcie tą akcję, która jest w tej chwili w sprawie uruchomienia referendum. Monitorujcie i monitujcie, prawda, to, co się dzieje w parlamencie i w rządzie. Musi być rozwiązana sprawa. Nie wolno dopuścić do tego, co się nie udało obecnemu rządowi, żeby w ciszy nocnej, o drugiej w nocy, doprowadzić do debaty, oczywiście ułomnej debaty o lasach, a później zagłosować, że referendum jest nieważne, dlatego że przegłosowaliśmy konstytucję i wszystkie sprawy zostały załatwione. Te 2,5 miliona podpisów, one są zbierane nadal. Proszę zejść na stronę internetową www.ekorozwoj.pl. Tam państwo znajdziecie listy do podpisania, a z drugiej strony protesty do marszałka Sejmu, protesty do pani premier Sejmu w tym kierunku, żeby doprowadzić do debaty w Sejmie.
Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo. Prosimy.
Szczęść Boże. Czy już jestem na antenie?
Tak, jest pani na antenie.
Nazywam się Barbara, dzwonię z Florydy, z USA. I ja do pana profesora właśnie, bo właściwie śledzę te wszystkie sprawy i wiem już wszystko na pamięć, tylko nie wiem, dlaczego pan profesor unika dzisiaj tego tematu, że nasz ówczesny pan marszałek Komorowski już w 2009 roku, jak podało Wikileaks, już maczał tam swoje ręce i wpływał na ministra ochrony środowiska, żeby lasy polskie sprzedać i zapłacić odszkodowanie dla organizacji żydowskich. To tyle.
Dziękuję pani Barbaro. Ten wątek poruszaliśmy w pierwszej części naszego spotkania w telewizji Trwam, ale teraz...
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz w takim razie to powtórzę. Ja mam te same informacje, które ma pani, czyli to są informacje z Wikileaks. Natomiast no, chcę powiedzieć, że są dwie rzeczy, o których mówiłem w telewizji Trwam. Jedna rzecz, można przypuścić, że jest to po prostu wyssane z palca, że jest to swego rodzaju prowokacja. Ale tu mam ogromne pretensje w stosunku do służb, które powinny się tym zająć, jak również do pana prezydenta Komorowskiego. Dlaczego on do tego się nie ustosunkował, chociażby jego biuro prasowe, nie mówiąc już o tym, że są odpowiednie organy państwa. Cóż to jest? O ile to jest kłamstwo, to jest podrywanie autorytetu prezydenta Polskiej Rzeczpospolitej. To jest największa, to jest głowa państwa. Jak można dopuścić do tego, żeby bezkarnie obrażać autorytet prezydenta? Albo jest odwrotna sytuacja. Może to nie jest wyssane z państwa i takie rozmowy się toczyły. Ale takie rozmowy się toczyły, to też jest sprawa, czyli zajęcie dla określonych służb, a równocześnie pan prezydent powinien się z tego wytłumaczyć. On wtedy był marszałkiem Sejmu, o ile to jest prawda, i na pewno nie był upoważniony do tego, aby prowadzić tego rodzaju rozmowy.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Że?
Szczęść Boże.
Leszek z Danii dzwoni. Chciałem się ustosunkować tam do po prostu rozmów niedokończonej.
Prosimy, panie Leszku, jesteśmy na antenie.
Chodzi mi o to, że tutaj są teraz związki zawodowe górnicze, są związki leśników, są po prostu związki nauczycieli i chodzi mi o to, aby one wspólnie się zjednoczyły i wyjść wszyscy na ulicę we wszystkich miastach Polski i spróbować coś z tym zrobić. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Leszku. Panie profesorze, panie pośle.
Dziękuję bardzo. Chcę powiedzieć tak, no tu od razu chcę powiedzieć, że ta liczba osób, które pracuje w służbie leśnej w lasach państwowych, liczy sobie 25 tysięcy osób. W związku z tym są dwa związki o ile dobrze pamiętam, związki Solidarność i Związek Leśników Polskich. I z tego, co wiem, a szczególnie Związek Solidarność, no bardzo mocno popiera naszą działalność. Ale szanowni państwo, tutaj Związek chyba Leśników Polskich też nie protestuje przeciwko temu, też wyrazał swoje negatywne zdanie odnośnie spraw związanych na przykład z wejściem w struktury do sektora finansów publicznych. Natomiast zauważcie państwo, 2,5 miliona podpisów zebranych. Dla obecnej koalicji rządzącej to jest nic, to można przemilczeć. No więc w związku z tym, gdyby nawet wszyscy leśnicy wyszli na ulicę i poszli protestować, za co by oczywiście byli zwolnieni, bo jest służba leśna, prawda, bez zgody władz zwierzchnich, no to jest zaledwie 25 tysięcy. O ile by wszyscy opuścili stanowiska pracy w całej Polsce. Natomiast manifestacja rzędu 100 tysięcy czy 200 tysięcy osób w Warszawie nie robi większego znaczenia. Ja się zgadzam z panem, że trzeba manifestować, że trzeba pójść. I chodźmy. O ile będzie taka konieczność, niech przyjdzie 500 000 osób do Warszawy pod Sejm bronić swoich praw, bronić spraw Polski, bronić spraw narodu, bronić polskiej ziemi. To jest ostatnie, co nam pozostało. Musimy w tym kierunku działać. Nie wolno nam się poddać.
Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mówię z Radomskiego. Moje imię Dariusz. Ja chciałbym pozdrowić ojca prowadzącego audycji Rozmowy Niedokończone, a także gościa, pana profesora, posła Jana Szyszko, który swoją niezłomną postawą zaszczepia w nas ducha walki o to, co dla nas jest najważniejsze, o fundamentalne sprawy dla Polski, o ziemię, o lasy, o zasoby geologiczne, o bezpieczeństwo energetyczne. Bardzo panu profesorowi za to dziękujemy. U pana słowo wypowiedziane, to znaczy słowo wykonane. I właśnie pan jest wzorem dla nas, jak powinna wyglądać władza publiczna. Ja chciałbym tutaj, aby pan profesor może bardziej nakreślił ten temat, jak to było początki tego właśnie nałożenia haraczu. I ja przytoczę może, od czego to się zaczęło. Otóż premier rządu Donald Tusk 7 stycznia 2014 roku, to była jego pierwsza wypowiedź w tej sprawie, wypowiedział się następująco. Uznaliśmy, że najważniejsze jest sformułowanie celu publicznego, który można sfinansować dzięki daninie, jaką nakładamy na lasy państwowe. Więc to wypowiada premier rządu, gdzie nie ma prawa, żeby nakładać taką daninę na lasy państwowe i on martwi się o cel publiczny. I tego samego dnia jeszcze, bo odbyła się konferencja prasowa i mówi właśnie, że to po 800 milionów rocznie taką daninę nałożą, 650 milionów pójdzie na rocznie na budowę dróg, a 150 milionów zasili budżet państwa. I tak uzasadniano w tym przyspieszonym procedowaniu później prawa, bo później to wrzucono do Sejmu, oczywiście koalicja rządząca zachwycona i wykonuje posłusznie polecenia premiera. Czyli odwróciły się role. To premier nakazuje Sejmowi, co ma zrobić i jak się okazuje, skutecznie w przeciągu 26 godzin uchwalili stosowne prawo. I obiecywali i ministrowie, i premier w pierwszym wystąpieniu, i koalicja rządząca, przekonując do tej szczytnej idei zabrania samodzielnemu przedsiębiorstwu tak ogromnej kwoty, która jest potrzebna na funkcjonowanie takiego wielkiego przedsiębiorstwa jak Lasy Państwowe. I to był początek. I dzisiaj posłowie i jak z tego co wiem i przedstawiciele z różnych grup domagają się, żeby pokazać, które drogi zostały wybudowane. Okazuje się, że ministrowie mówią, że jest to niemożliwe. Więc dopuszczono się publicznego kłamstwa. I to ze szczebli najwyższej władzy w Polsce. Chciałbym, żeby pan profesor to skomentował. I druga sprawa, bo słucham audycji bardzo ciekawej. Druga sprawa to jest właśnie, że co z tego wszystkiego wynika, że przy właśnie Radio Maryja, Telewizja Trwam, o tych najważniejszych sprawach mówi, jakie to będzie po prostu, z tego wynikną w przyszłości konsekwencje. No proszę Państwa, my chcielibyśmy, żeby jak najbardziej społeczeństwo było doinformowane, że są takie zagrożenia utraty części terytorium Polski, jeżeli chodzi o lasy. I bardzo dziękujemy Telewizji Trwam, Radiu Maryja, naszemu dziennikowi, że o tym informuje. Ja proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, że z tego, bo śledzę temat na bieżąco, jestem zaangażowany również w te sprawy, chciałbym powiedzieć, że odbyło się kilkadziesiąt konferencji prasowych przez te kilka lat. I w telewizji publicznej, i w innych mediach publicznych nic się nie ukazuje z tej konferencji prasowej. Czyli te ośrodki medialne rejestrują to, co mówią posłowie i przedstawiciele znający się właśnie na lasach państwowych i nie chcą doinformować społeczeństwa. Mają jakieś złe cele ukryte i my powinniśmy o tym wiedzieć. Ja proszę ojca i panie profesorze, chciałbym tutaj w tym miejscu przytoczyć pewne słowa prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, który na krótko przed uwięzieniem 20, to miało miejsce 20 września 1953 roku, tak powiedział. A za chwilę poszedł do więzienia. Gdyby mówili, że prymas ma nieczyste ręce, nie wierzcie. Nigdy nie sięgałem po nic dla siebie. Gdyby mówili, że prymas stchórzył, nie wierzcie. Nigdy nie byłem tchórzem. Wolałbym zginąć niż stchórzyć. Gdyby mówili, że prymas działał przeciwko narodowi i własnej ojczyźnie, nie wierzcie. Kocham ojczyznę więcej od własnego serca i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej. I mówię to w kontekście zdarzeń, które mają teraz miejsce. Proszę zobaczyć, jak próbuje się napadać na autorytety. To, co się dzieje w tej chwili na Śląsku, zaatakowano tych, którzy przewodzą robotnikom, górnikom w słusznej sprawie. Próbują uderzyć w pasterzy. Próbują w tych, którzy kierują przedsięwzięciem obrony przed złymi celami rządu. I dlatego my wszyscy, właśnie dzięki Telewizji Trwam, Radiu Maryja, powinniśmy sobie dalej przekazywać zasłyszane informacje i mobilizować się, żeby razem wystąpić. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Znamy się dobrze, bo znam dobrze pana Dariusza Bąka, jest posłem. Notabene jesteśmy w tej samej komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa i obaj przeżywamy wielkie stresy, gdzie już żadne kanony demokracji nie są przestrzegane. I nie można na to nic zrobić. Komisja Ochrony Środowiska, gdzie w gruncie rzeczy nikt nie dyskutuje się o niczym w układzie prezydium, tylko pan przewodniczący podejmuje decyzje albo ich nie podejmuje w zależności od tego, co mu się podoba i na to w gruncie rzeczy nie ma kary i nie ma żadnego odzewu ze strony władz Sejmu, bo pan przewodniczący komisji Stanisław Żelichowski należy do koalicji rządzącej. A zapisuje się niezwykle, albo inaczej mało chlubnie w stosunku do polskich lasów państwowych. Tutaj to, co pan poseł powiedział odnośnie spraw w Sejmie. Proszę ojca, szanowni słuchacze, to już jest totalitaryzm w pełnym wydaniu. Dlaczego? Dlatego, że to nie Sejm kontroluje rząd, tylko rząd kontroluje Sejm. Ostatnio mieliśmy taki przypadek, kiedy wiceminister środowiska powiedział, że on odrzuca projekt, który został przygotowany przez wszystkie kluby parlamentarne. Nawet nie przeczytał go dokładnie, o co chodzi, ale stwierdził, że już go będzie odrzucany. No to jest chyba jakieś totalne nieporozumienie. Gdzie jest władza ustawodawcza, gdzie jest władza wykonawcza? Odkąd to władza wykonawcza kontroluje prawo ustawodawczą? No to jest naprawdę totalitaryzm. A więc posługujemy się równocześnie przy okazji wielkim kłamstwem. Bo prawda jest tylko z jednej strony. prawda jest z jednej strony i równocześnie prawda z tej strony jest niezwykle, niezwykle, powiedzmy, no, ja bym powiedział, oszczędna w prawdzie. No to, co się ostatnio ukazało również podczas tej debaty, to jest między innymi to, co zostało przyjęte przez rząd z łamaniem totalnie również obowiązującego prawa w zakresie prawa łowieckiego. Tu można powiedzieć, że to jest no troszeczkę mała ważna sprawa, ale odwołuje się do wszystkich ludzi, którzy mają odrobinę no, wrażliwości. Pan minister środowiska w związku z tym, że najpierw rząd decyzjami politycznymi wywoła autentyczny masowy pojaw dzika w plantacjach kukurydzy, w tej chwili łamiąc prawo wydaje rozporządzenie, żeby strzelać prośne, czyli zapłodnione samice, czyli lochy i równocześnie, że można strzelać i wydaje rozporządzenie, żeby strzelać lochy od karmiące lochy od młodych warchlaków. No przecież to jest sadyzm, to jest barbarzyństwo. A równocześnie pan minister chyba nie zna prawa albo zna prawo. Wie, że jest odpowiedni paragraf w prawie łowieckim i wie, jak to się załatwia przez starostę i przez nadleśniczego. Tylko za to trzeba co nieco zapłacić. Ale pan minister chce wyraźnie sprowokować i powiedzieć, że myśliwi dokonują tego bestialskiego czynu. W ten sposób nie można postępować i tu w tej sprawie napisaliśmy protest i pytamy się również, gdzie są organizacje ekologiczne, które dopuszczają do tego, żeby pan minister z nadania również organizacji ekologicznych w ten sposób, powiedzmy, się zachowywał. Odnośnie spraw związanych tutaj Radia Maryja, telewizji Trwam. Szanowni Państwo, doinformowanie społeczeństwa. Ja o tym mówiłem poprzednio. O ile jeszcze w roku 1999 istniała wolna prasa i ta prasa była, powiedzmy, no, a niewolna, czy też mainstreamowa, czy też obecnie mętnego nurtu, nie była tak mocno skanalizowana, to wtedy te informacje docierały do społeczeństwa. A tu, co pan poseł Bąk powiedział, co 2 tygodnie organizujemy konferencję prasową. Na konferencji prasowej prosimy dziennikarzy, którzy są ze wszystkich mediów, bo to są konferencje prasowe w centrum prasowym Sejmu. I prosimy, poinformujcie o tej sprawie. Poinformujcie, że już jest 2,5 miliona podpisów. Poinformujcie, że jest 1 maja 2016 roku wolny obrót ziemią leśną i rolną. Bez żadnego odzewu. Cisza i spokój. W tej chwili zrobiła się lekka awantura, dlatego że no, Wikileaks i przedruk z tego, prawda, spowodował pewne trzęsienie ziemi, prawda, zainteresowanie. No to prasa coś, niecoś tam zaczęła bąkać, ale ta mainstreamowa dalej milczy. A więc rzeczywiście, szanowni państwo, tutaj ta ostatnia wypowiedź pana posła Bąka. Nie bądźmy, nie bójmy się, nie bądźmy tchórzami. Postępujmy tak, jak postępował ten wielki kapłan, który odegrał ogromną rolę w tym, co się stało w Polsce. I mam nadzieję, odgrywa ogromną rolę w tym, że my jeszcze walczymy i staramy się o to, żeby bronić narodu, żeby bronić naszej ojczyzny, żeby bronić Polski. Doinformować społeczeństwo za wszelką cenę. I tutaj do poprzedniej wypowiedzi, gdzie mówiono, że do znudzenia już to słyszymy. Tak, tutaj w tych środkach społecznego przekazu o tym mówimy, bo to jest sprawa istotna. Ale tutaj my już słyszymy, natomiast reszta społeczeństwa jeszcze jest niedoinformowana. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panu Dariuszowi Bąkowi za tą jego wypowiedź.
Prosimy, Radio Maryja, halo. Prosimy. Halo.
Tak, będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Z kim mamy przyjemność?
Warszawa, Halina.
Prosimy, Pani Halina, jesteśmy na antenie.
Drogi panie, drogi ojcze i panie profesorze, wydaje mi się, że rząd albo jakaś łapa masońska próbuje ubezwłasnowolnić naród polski, bo nasze zdanie się w ogóle nie liczy. Nie możemy pozwolić nic już sprzedać. Wydaje mi się, że sprzedaż nawet jakiegoś zakładu to mniej Polski. Sprzedaż wyjazd jednego człowieka to mniej Polski. A sprzedano już tak wiele i tak wiele ludzi wyjechało, że nie możemy już pozwolić na jakąkolwiek sprzedaż. Tu ludzie, i tak jak właśnie tu wspomniany kardynał Stefan Wyszyński właśnie mówił, tu jest wasze gniazdo, tu powinny rodzić się dzieci, tu powinny rodziny mieszkać, Polacy. To jest już nie do przyjęcia, co się dzieje. Normalny człowiek i taki, który patrzy na to wszystko tak rozumnie, to widzi, że ubywa nam ziemi, ubywa nam ludzi bez wojny. Po prostu to już no, zakrawa nie wiem na co. Musimy się wszyscy zjednoczyć. I chcę powiedzieć, że jeśli będziemy tak kochać Polskę, jak tutaj pan profesor, jak mądrzy, taki wspaniali ludzie, którzy niedawno byli w Radio Maryja, kolejarze, którzy tak wszystko po prostu wiedzą i tak kochają ten swój zawód. I górnicy, musimy się wszyscy zjednoczyć i nie pozwolić nic już więcej sprzedać, bo lepiej jest zginąć za ojczyznę, tak jak nasi dziadowie, niż mieszkać i pracować jako niewolnicy. I dzieci jeszcze musimy bronić. O, dzieci musimy bardzo bronić. Dzieci 6-letnie nie nadają się do pierwszej klasy. Nieprzygotowane są. One jeszcze muszą się dużo po prostu ruszać. Inaczej zaplanowana jest zerówka niż pierwsza klasa. Powinniśmy wrócić do 8-klasowego systemu szkolnego również, bo przejście w tym wieku dla dzieci jest też bardzo szkodliwe. Nie w tym wieku takie zmiany powinny być. No i to wszystko. Szczęść Boże. Jeszcze Polska nie zginęła, póki ją tak kochamy i póki tylu ludzi i Polaków kocha swoją ojczyznę. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo za tą wypowiedź. Naprawdę nie wiem, kto tu rządzi, ale myślę, że nie jest to tylko chaos, ale jest to raczej zarządzanie chaosem i to w tym kierunku, w którym no, Polska i Polacy nie będą czuli się dominantami. Wręcz odwrotnie, zmierza to w kierunku zaniku polskiej państwowości i zaniku, w gruncie rzeczy, no, zaniku tego miejsca, w którym żyją Polacy. A mianowicie tu poruszyła pani bardzo ważne sprawy, a mianowicie trzy rzeczy, o których chciałem tutaj powiedzieć. Rzeczywiście pani powiedziała, że każdy człowiek jest ważny i wyjazd każdego człowieka jest niezwykle szkodliwy dla ojczyzny. Ale z Polski wyjechało nie wiemy ile. Wyjechało już na pewno ponad 2 miliony młodych ludzi. Niektórzy mówią, że zdecydowanie wcześniej, więcej. No i dzięki temu mamy tylko bezrobocie rzędu około 11 czy tam 12%. Tak byłoby zdecydowanie większe. Ale równocześnie to bezrobocie maleje z innego powodu, dlatego że ludzie przechodzą na emeryturę, czyli się starzeją. A ci, co starzeją, znaczy ich jest coraz więcej. A jak ich jest coraz więcej, to znaczy na nich będzie coraz mniej osób pracowało. I proszę sobie wyobrazić to, co tu było 2 dni temu mówiono. Mówił to chyba pan poseł Tchórzewski, a mianowicie, że koszt wykształcenia jednej osoby to jest około 500 000 zł. Czyli skoro wyemigrowało stąd 2 czy też 3 miliony złotych, to jest zdecydowanie 2 miliony osób, to jest zdecydowanie więcej pieniędzy, niż żeśmy dostali w formie środków pomocowych od Unii Europejskiej, nie mówiąc już o tym, że dostaliśmy te środki pomocowe, ale brutto, bo oprócz tego jeszcze są środki netto, a mianowicie płacimy określony procent od dochodu krajowego brutto. A więc kiedyś brano wiasyr i o to się toczyły wojny, czyli żeby wziąć niewolnika. Pobierano niewolnika w okresie rozwoju, a to w różnych miejscach historii świata, ale między innymi w pewnym okresie dużo emigrantów przymusowych pojechało do Ameryki. Po co? Po to, żeby wzbogacać tamten kraj. Teraz się nie bierze wyjasyr, nie bierze się niewolnika, tylko oni sami poszli, wykształceni ludzie. A więc w związku z tym był to, trzeba by dokonać, ja bym powiedział, audytu traktatu akcesyjnego i to takiego naprawdę obiektywnego, takim chłodnym, ja bym powiedział, rybim okiem, żeby powiedzieć, jakie ponieśliśmy zyski, a jakie straty. Jako były szef resortu środowiska mogę powiedzieć, i pisałem to wielokrotnie, składałem interpelacje, że w zakresie inwestycji środowiskowych, w zakresie rzeczywiście poprawy stanu środowiska w Polsce, to największe sukcesy Polska odniosła i była rekordzistą do roku 1999, do roku 2000. Od momentu, kiedy zaczęliśmy dostawać środki pomocowe i zaczęliśmy się przymierzać do wejścia w struktury Unii Europejskiej, chociażby sumy bezwzględne na inwestycje preekologiczne spadły o 50%. A zadania nasze wzrosły i mamy w tej chwili zdecydowanie większy dystans do jednoczącej się, czy wzoru jednoczącej się Europy, niż mieliśmy w roku 2010. Czy w 2000, mówiąc o roku 2000. Następna sprawa to są dzieci. Puszcza się dzieci od 6 roku. Cóż to jest? I równocześnie się podwyższa wiek emerytalny do 67 lat. To znaczy, że ci ludzie nie będą pracowali 65 lat, nie, przepraszam bardzo, nie będą pracowali 45 lat, tylko o 3 lata więcej, dlatego że wcześniej pójdzie do szkoły i później osiągnie wiek emerytalny. I równocześnie te 67 lat, prawda? Przy starzejącym się społeczeństwie. Z jednej strony mamy bezrobocie i emigrację, a z drugiej strony podnosimy wiek emerytalny. Cóż to jest? To jest stymulacja dalej eksportu młodych ludzi na zachód. No skoro stary człowiek ma kopać łopatą, a młody jest bezrobotny i na jego utrzymaniu, to idzie w tym kierunku, żeby ten młody emigrował i wzbogacał to inne państwo na zachodzie. I tu jeszcze jest jedna rzecz, a mianowicie powróćmy z powrotem jeszcze do wsi, o ile można. Ogromne bezrobocie jest na wsi. Bezrobocie strukturalne, ukryte. I równocześnie na wsi ugoruje się ziemię. Na wsi ugoruje się ziemię i stwarza się zupełnie idiotyczną sytuację, przepraszam ojcze za wyrażenie, bo jeżdżę tutaj po zachodniopomorskim i to obserwuję, że wielcy potentaci ziemscy z nowej oligarchii nie ugorują nawet ziemi, tylko sadzą orzechy włoskie w ilości 100 sztuk na hektar na glebach 5-6 klasy i za to brali 2800 dopłaty. A jak się skończyły orzechy, to je wyrwano i zmieniono program na jabłonki. I znowu tam się sadzi jabłonki. To dlaczego nie można rolnikowi dopłacić do produkcji strączkowych, do produkcji ziemniaków, po to, żeby pasza dla zwierząt i żeby ten człowiek miał zajęcie na wsi i produkował tą żywność. Przecież w ten sposób, i patrzę na to w wielu miejscach Polski, że jest taka niezwykle niebezpieczna sytuacja, że starsi żyją z renty, biorą dopłaty do ugorowania, a młodzi ludzie, ich wnuczkowie, są bezrobotnymi tam. Nie potrafią gospodarzyć już w tej chwili. I to, co pan minister Sawicki powiedział, i myślę, że tu się nie przejęzyczę, że w tej chwili będzie nowy wchodził program, gdzie będą specjalne zachęty finansowe, większe dla tych małych posiadaczy ziemskich, czyli tacy, co mają tam 4-10 hektarów, żeby dostali większą zachętę finansową po to, że się zobowiążą, że sprzedali tą ziemię za 6 lat. No cóż to jest? To jest nic innego jak zwijanie polskiej wsi. Zwijanie polskiej wsi o ogromnych możliwościach również produkcji żywności ekstensywnej, ale za bardzo duże pieniądze. Tylko do tego trzeba mieć państwo. Państwo, które będzie dbało o interesy i które potrafi promować swoje produkty w no, tych państwach, nazwijmy to, gospodarczo wyżej rozwiniętych. Bo tam zapotrzebowanie na tą żywność jest. Nie na żywność produkowaną na bazie genetycznie modyfikowanych organizmów w wielkich farmach uzależnionych od banków. Na to jedzenie, które jest produkowane w sposób ekstensywny, w sposób pracochłonny, ale równocześnie to pożywienie, które osiąga wysokie ceny. No bierzmy przykład, chociażby z Austrii. Może pan minister Sawicki sobie przypomnie, co mu powiedział minister rolnictwa austriackiego, prawda? Żeby się nie martwił o małe gospodarstwa rolne w Austrii. Niech pojedzie do Słowenii, zobaczy 3-4 hektarowe gospodarstwa, w jaki sposób kwitną. Można to robić, a Polska ma ku temu ogromne możliwości. Twórzmy miejsca pracy i chrońmy człowieka na wsi, w terenach wiejskich. I zapewnijmy dobry pokarm, dobrą żywność ludziom w mieście, tutaj w Polsce. Nie ugorujmy, przecież to jest wyłudzanie pieniędzy, żeby za nic zasadzenie orzechów włoskich, gatunku notabene obcego teoretycznie w Polsce, prawda, żeby dostać dopłatę 2800. Ja zadałem pytanie, po co były to, ile orzechów zebrano, a może drewno było na ołówki potrzebne? No nie wiadomo, pan minister mi na ten temat nic nie odpowiedział. Przecież to jest wyłudzanie pieniędzy. W Unii Europejskiej można dużo również wygrać. I tutaj tylko trzeba merytorycznie podchodzić i umieć walczyć o swoje sprawy. To, co się dzieje, to jest autentycznie działanie na szkodę narodu. Na szkodę naszego narodu, na szkodę naszego państwa. No, szanowni państwo, ale również wszystko w waszych rękach. To wy musicie oddać głos i w okresie wyborów prezydenckich, i w okresie wyborów parlamentarnych.
Naszym gościem poseł profesor dr habilitowany Jan Szyszko. Walka o Polskę, na przykładzie walki o polskie lasy i polską ziemię. W tej części wiele takich wątków już bardziej tyczących się naszej sytuacji, sytuacji naszego społeczeństwa. Panie pośle, panie profesorze, tak wciąż mówimy, że gdyby w Polsce byli ci wszyscy, którzy wyemigrowali, to byłoby jeszcze większe bezrobocie, a może by należało pokusić się o taką refleksję, że ich celowo wypchnięto z Polski, żeby nie byli tutaj siłą naszego społeczeństwa, naszego narodu, bo tutaj uczestnicząc w tym życiu naszym społecznym, gospodarczym i politycznym, stanowiliby konkretną myśl, też kapitał ludzki, jednocześnie przyczynialiby się do rozwoju naszej ojczyzny. Tak, to o czym mówimy, budują kapitał, no nie polski, tylko zagraniczny. I teraz może przyjdzie czas zadać Unii Europejskiej, czy tym państwom europejskim, pytanie będące rozliczeniem z tego bogactwa, jakie Polska dała im w postaci młodzieży wykształconej, na którą to młodzież nie wydali własnych środków. Młodzież, która pochodzi z cywilizacji łacińskiej, jednocześnie umacniając tkankę społeczeństwa zachodniego, czy to angielskiego, irlandzkiego, niemieckiego, francuskiego, czy hiszpańskiego, czy tam wszędzie, gdzie jesteśmy jako Polacy, pracujemy, to też jesteśmy katolikami, jesteśmy chrześcijanami. Wrócę do sformułowania i określenia cywilizacja łacińska. Wiemy, że Europie grozi cywilizacja muzułmańska, cywilizacja zupełnie innej kultury, innej religii, i taki człowiek jest bogactwem, jest korzyścią, bo wiadomo, że dziecko, które pochodzi z rodziny polskiej, rodzi się we Francji, jest obywatelem Francji, Anglii, Irlandii i tych krajów, które Niemiec, które za niedługo będą mogły i mierzą się już teraz z tym problemem powstających meczetów i głoszonych prawd, że weszliśmy do waszego kraju na prawach europejskich po to, by zapanowały nasze prawa, czyli prawa muzułmańskie. I tutaj moja wypowiedź jest chęcią, byśmy zdali sobie sprawę, w jakiej rzeczywistości w tym wymiarze kulturowym, cywilizacyjnym, religijnym żyjemy, a nie jest chęcią na tle religijnym do podburzania jednych przeciwko drugim, chociaż my z wielką tolerancją patrzymy, a społeczeństwa te skrajne, fundamentalistyczne patrzą na nas jako na kraj chrześcijański, świat chrześcijański, Europę, niezależnie jakie mamy problemy i że społeczeństwo nasze jest bardziej ateistyczne, mówię o Europie, niż chrześcijańskie.
No i co, dziękuję za te głębokie słowa w gruncie rzeczy, dlatego że chcę powiedzieć tak, jak znam Polonię, czy też no, Polaków mieszkających poza granicami z tych ostatnich okresów emigracji, ale również z 1981 roku, mechanizm był podobny, ci ludzie czują się wypchnięci. Jeszcze w 1981 roku no, była pewna jakaś taka motywacja, że uciekam, prawda, bo tu jestem prześladowany, prawda? I robili to naprawdę z ogromnym bólem serca wielokrotnie. Natomiast teraz jadą tam teoretycznie po to, żeby zrobić, no, zarobić pieniądze, karierę teoretycznie, ale po paru latach i miałem taki kontakt z jednymi, no, w jednej z restauracji w Londynie, kiedy ten człowiek, no dosyć taki agresywny, nawet dwóch panów agresywnych, ale w końcu po prostu się popłakali, prawda? Nie mają gdzie wracać, czują się wypchnięci z tej, z ojczyzny, a tam rzeczywiście czują, że są, no troszeczkę jednak pomimo wszystko, ludźmi drugiego, no to troszeczkę takiego drugiego obiegu. Ale tutaj, teraz znowu powracając do tego, co ojciec powiedział, trzeba znowu spojrzeć w pewien układ historyczny. Europa Zachodnia, czyli państwa, nazwijmy to, wysoko rozwinięte. A szczególnie mówię tutaj o Niemczech, o Holandii, o Belgii, o również i o Anglii, również i o Francji, popełniła potworne błędy demograficzne w przeszłości. Popełniła rzeczy, które no, w tej chwili mszczą się na tym, bardzo mocno, a mianowicie również związane z zanikiem rodziny. Powiedzmy sobie szczerze, to są podstawy tego. I w tej, ale mają pieniądze, teoretycznie umowny pieniądz papierowy i ten umowny pieniądz papierowy wykorzystują do tego, żeby stworzyć, no, zapewnić sobie byt. A więc w związku z tym, popełniając poprzednio błędy demograficzne, w tej chwili starają się naprawić i to ojciec ma całkowicie rację. Ciężko im naprawić to na podstawie ludzi pochodzących z całkowicie innych kręgów kulturowo-religijnych, czy też kulturowych, powiedzmy szerzej, prawda? Ci ludzie są, ja obserwuję to, co się dzieje na przykład z tym środowiskiem no, ludzi pochodzących z Azji Mniejszej, a szczególnie tej z Turcji. Oni mają ogromną więź jednak z macierzą, wielką więź z macierzą. I tam te wszystkie pieniądze zarobione w Niemczech, z tego co mówiono i to obserwowałem, płyną do rodzin w Azji Mniejszej, czyli w Turcji. Tutaj ten Polak, młody, wykształcony, jest niezwykle, powiedzmy, takim cennym elementem dla tej społeczności, która popełniła błędy demograficzne w przeszłości. On się stosunkowo dobrze asymiluje. On zaczyna wchodzić w ten cały układ, prawda? Mimo, że czuje się człowiekiem, czy też obywatelem troszeczkę drugiej kategorii. I tutaj powracamy do sprawy no, Polski. Za wszelką cenę, to jest obowiązek tego, żeby spowolnić, wręcz wyeliminować ten proces emigracji zarobkowej na Zachód. I to jest jedyną drogą. To nie jest podwyższanie wieku emerytalnego, bo to jest stymulacja tego procesu. obniżanie wieku pójścia do szkoły, to jest pogłębianie tego procesu. Jedyna możliwość to tworzenie miejsc pracy i takie możliwości mamy, ale nie poprzez to, że likwidujemy swój przemysł, że stajemy się tylko i wyłącznie konsumentami dóbr. I tutaj program Prawa i Sprawiedliwości zmierza w tym kierunku. Odbudowa przemysłu, odbudowa tego, co zostało zniszczone. Jeszcze nic nie jest stracone, ale w tej chwili jesteśmy w niezwykle trudnej sytuacji. I dochodzimy do fundamentalnej rzeczy. Co nam jeszcze zostało? Proszę Ojca, tak prawdę powiedziawszy, co nam zostało? Została nam ziemia, na której jeszcze jest ten rolnik. Została nam ziemia, na której rosną lasy, które należą do nas wszystkich. A więc to jest ostatnia szansa ku temu, żeby popatrzeć na to obiektywnie i rozpocząć działania przeciwdziałające temu, co ktoś założył, jak tutaj pani powiedziała, że ktoś rządzi. Kto robi ten chaos teoretycznie, który zmierza ku temu, żeby ratować błędy państw zachodniej Europy, a równocześnie niszczyć naszą ojczyznę i no, oczywiście państwo i naród.
Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże,
chciałabym
prosimy.
Parę słów
jesteśmy
powiedzieć.
Na antenie, z kim mamy
można
przyjemność?
Można już? Można? Tak. Halo?
Tak, może.
Przedstawić się trzeba, tak?
Tak, należy.
Halo? No, Danuta ze Szczecina. Proszę Państwa, no ja tak słucham, że do tego nie dopuścić, ale mowa to jest tylko mowa, po prostu, ale trzeba coś robić. Ja nie rozumiem tego, że na przykład zarząd spółek węglowych otrzymuje krocie, ma podpisywane takie umowy, że te odprawy są tak wielkie. Proszę Państwa, przecież za komuny wywożono takich dyrektorów byle jakich na taczkach, a my dopuszczamy. Poza tym, no skąd to społeczeństwo ma wiedzieć, tylko z Radia Maryi i powiedzmy z gazet, z dziennika, to jest, proszę Państwa, za mało. Dlaczego ci, którzy są posłami, nie doprowadzą znów do tego, żeby w telewizji były obrady Sejmu transmitowane? Bo wtedy nie tylko ci, którzy chcą, którzy są katolikami, którzy są ciekawi, co się dzieje w ojczyźnie, ale wszyscy słyszeli, mieliby okazję słuchać tego, co o czym się radzi w Sejmie. Ja jestem, nie jestem po prostu, no jakaś taka bezradna w tej chwili i ta bezradność uważam, że jest taka chyba w całym narodzie, że tylko mówienie o tym trzeba to zrobić, trzeba to robić, a przez 20 lat się nie robi, no to nie wiem, co trzeba zrobić, no to trzeba coś właśnie zrobić. Jeżeli w latach 40., bo może o tym nawet i szanowni goście nie wiedzą, jeżeli w latach 40., proszę Państwa, naród zniewolony potrafił zamknąć buzię redaktorowi, który prowadził Falę 49, a był to Stefan Martyka, i w czasie audycji, przepraszam za wyrażenie, społecznie ziemska, naród się cieszył bardzo, a dziś nie potrafimy, no jak nie pomagają demokratyczne sposoby, no to proszę Państwa, jeżeli odprawę po 30 latach dobrej pracy, bo opinię mogę przedstawić, ja otrzymałam brutto 1300 z czymś po 30 latach pracy, czyli 900 z czymś złotych, a tutaj milionowe czy setek tysięcy, ludzie kochani, no to nóż się w kieszeni otwiera. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przypomniała mi pani, ale 49, muszę powiedzieć, przypomniały mi się młode lata. Ma tutaj, no, wielokrotnie się powiedziało, że tylko mówicie i mówicie, nic z tego nie wynika i trzeba działać. Oczywiście tak trzeba działać. Ale gdyby pani, no, spojrzała nawet na to, kto doprowadził do tego, że nie ma transmisji z obrad Sejmu. Teoretycznie motywacja była taka, a przegłosowała to oczywiście większość sejmowa, była taka, że za drogo to kosztuje. Ja mam tu poważne wątpliwości, ale jesteśmy zwolennikami tego, żeby transmitować. Z tym, że potrzebna nam jest około 50 głosów w Sejmie. I gdybyśmy się umówili w ten sposób, że no zacznijcie państwo, wszyscy zaczniemy chodzić do posłów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, żeby zobowiązali się do tego, że zagłosują w Sejmie, żeby przywrócić transmisję z obrad Sejmu. Przecież to jest niezwykle istotne. Wtedy moglibyście zobaczyć swoich wybranych posłów, którzy mówią, czego chcą, czy postępują zgodnie z programem, czy też nie, czy też reprezentują tych wyborców, którzy ich wybrali. Ale widocznie komuś celowo za tym zależało, żeby to zlikwidować. Ma pani całkowicie rację. Ma pani całkowicie rację. I protestujemy. Tak jak już tutaj rozmawiałem z panem posłem Bąkiem, robimy co dwa tygodnie konferencje. W biurze tym biurze sejmowym. I co z tego? No po prostu nie ujrzy to światła dziennego, mimo że są wszystkie media i wszystko jest nagrywane. Czyli tutaj również i do pani taka wielka prośba, aby wybrać sobie kilku posłów z rejonu Szczecina, czy z samego Szczecina, tam są posłowie Platformy Obywatelskiej, aby zobowiązali się do tego, że sami postawią wniosek na swoich klubach, żeby przywrócić transmisję z obrad Sejmu, a no, notabene mówiąc, można te obrady Sejmu zobaczyć, ale w internecie, z tym, że oczywiście jest to dostęp dość ograniczony i nie wszyscy potrafią się tym posługiwać. Dziękuję pani za to, ma pani za te słowa, ma pani rację, ale wszystko należy od każdego z nas. Jeden człowiek też potrafi dużo zrobić, a może nieraz bardzo dużo nawet, o ile no, stara się być konsekwentny i działać w odpowiednim kierunku. Chodźmy do posłów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Chodźmy i mówmy, że wpisali sobie w program wyborczy, że będzie transmisja na żywo z obrad Sejmu.
Prosimy, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże.
Mówi Ewa z Gliwic. Jestem już na antenie?
Prosimy, Panie Ewo, jesteśmy już na antenie.
No właśnie, ja adrem chodzenia do posłów. Byłam 12 stycznia. Pana posła Jana Kazimierczaka. Jedno z pierwszych pytań, które zadałam właśnie o Montesquieuszowski trójpodział władzy. Czy obowiązuje w Polsce? Oczywiście. To się zapytałam, dlaczego pani premier beształa marszałka Sejmu. No, troszkę się poczerwieniał. No, mówię, ale to była sprawa partyjna. Ale ja mówię, to są osoby najważniejsze w państwie, a zachowują się jak dzieci w piaskownicy.
Dziękujemy, pani Ewo.
No, to dziękuję za tą wypowiedź. Pani, to jest swego rodzaju skandal i pokazuje ten skandal, w jaki sposób no, funkcjonuje teoretycznie demokracja w Polsce. Albo ktoś tego nie rozumie, albo ktoś celowo działa w tym kierunku, aby ta demokracja przerodziła się w gruncie rzeczy w totalitaryzm. To jest nie do pomyślenia. I efektem tego powinno być to, że społeczeństwo powinno tą grupę posłów, która w ten sposób się postępuje, czyli która w ten sposób postępuje, która należy do tej opcji, która to toleruje, no po prostu wyeliminować z życia politycznego w naszym kraju. No przecież to nie jest demokracja, tak jak już powiedzieliśmy poprzednio, gdzie rząd kontroluje parlament. Już jestem naprawdę daleki od tego, żeby wspierać niektórych posłów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale nawet łamanie prawa w stosunku do nich, że przeszukuje im się pokoje bez zgody marszałka Sejmu, to jest po prostu skandal. To jest obniżanie autorytetu równocześnie Sejmu. No skoro żeśmy wybrali posła, to nie wybierzmy go następnie, albo później go osądźmy wtedy, kiedy skończy swoją kadencję. Ale nie w czasie kadencji wchodzi się do pokoju posła, prawda, i przeszukuje jego rzeczy osobiste. No przecież ma ostatecznie immunitet, prawda? No to są, ja mówię, to, przecież to takie rzeczy chyba w Związku Radzieckim za czasów Stalina.
Radio Maria, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tadeusz pod Wrocławia. Wszystko to się dzieje, ponieważ mamy fałszywą demokrację. Ja pisałem o tym do prezesa PiS-u, jak i również do innych działaczy, ale nie było odzewu na tym. Na czym to polega? Dlaczego przede wszystkim Platforma i PSL wygrywa wybory? Ano bo wymyślają ciągle nowe ustawy, zatrudniają ludzi na wykonywanie tych ustaw, no i wiadomo, że ci, którzy ich zatrudnili, będą głosować na nich. A odnośnie tej fałszywej demokracji, nie może być tak, że ugrupowanie czy ugrupowania, które mają 50% głosów plus jeden, mają 100% władzy, a pozostali, to mają 50% głosów minus jeden, to 100% niewolnicy. Dlatego demokracja właściwie kończy się na wyborze posłów, dlatego należy tą demokrację rozciągnąć przede wszystkim na budżet centralny. Każde ugrupowanie proporcjonalnie do zdobytych głosów powinno mieć procentowy udział w budżecie centralnym do własnej i wyłącznej dyspozycji. Poza tym tak samo w urzędach centralnych. Każde ugrupowanie proporcjonalnie do zdobytych głosów powinno mieć udział w budżecie centralnym tej administracji, w tych wszelkiego rodzaju spółkach i agendach.
No, panie Tadeuszu, no dziś pozwólmy nie bo no, ciekawy może i pomysł, ale no, jak go wprowadzić? Na razie myślę, że jeżeli rozmawiamy o walce o polskie lasy, polską ziemię, spróbujmy nad tym się skupić, bo tak się wydaje, że często co Polak to lekarz i co Polak to też pomysł na ratowanie Polski. Przepraszam, dziękuję. Panie pośle, panie profesorze, walka o polskie lasy i polską ziemię, walką o Polskę przychodzi nam podsumować to dzisiejsze spotkanie i proszę o takie najważniejsze sformułowania, najważniejsze stwierdzenia po tej audycji.
Dziękuję bardzo za czas tutaj, który mi Radio Maryja i Telewizję Trwam poświęciła. Dziękuję za wypowiedzi, które usłyszałem od tych, którym udało się dodzwonić. Rzeczywiście jesteśmy w tym okresie rozwoju jakby i zmian w Polsce, gdzie już niedużo nam zostało. Wyemigrowało sporo osób, straciliśmy przemysł, zwijamy państwo jako instytucje, nie posiadamy armii, pozostali nam ludzie, ziemia i to, co w tej ziemi jeszcze głęboko jest. Ale żeby to bronić, to musi być pewna myśl przewodnia, a ta myśl przewodnia znajduje się w tej instytucji, która jest najbardziej w tej chwili atakowana i zwalczana różnymi sposobami, co robi wrażenie również chaosu, a przypuszczam, że jest chaosem sterowanym. To jest walka z Kościołem. Walka z Kościołem to walka z podstawą bytu narodu, czyli walka z rodziną. I tu tą rodzinę stara się rozsadzić w każdy możliwy sposób, ale głównie przez walkę z Kościołem. A rodzina to jeszcze ta rodzina taka najbardziej tradycyjna, a równocześnie i ta, która jest z punktu chociażby widzenia demograficznego bardziej obiecująca, gdyż dzietność jest zdecydowanie większa, to jest wieś. A wieś to ziemia. A wieś to również lasy. 1/3 terytorium Polski to lasy, z tego 1/4 to lasy należące do Skarbu Państwa. To ten ogromny obszar Polski, 1/4 naszej ojczyzny, która zapewnia nam bezpieczeństwo w sensie bytu, w sensie możliwości dokonania również pewnych reform i rozwoju. W związku z tym wielka prośba i wielkie podziękowanie. Podziękowanie za obronę, a prośba za to, aby tego już nie zlekceważyć. Aby za wszelką cenę doprowadzić i zmusić obecną koalicję rządzącą do tego, żeby doszło do debaty w Sejmie, żeby doszło do głosowania przed wyborami parlamentarnymi i o ile się uda, żeby doszło do referendum w trakcie wyborów albo prezydenckich, albo parlamentarnych. O ile koalicja rządząca przegłosuje, że nie chce tego referendum, czyli chce dalej destabilizować 1/4 terytorium kraju i chce stworzyć przesłanki ku temu, żeby sprzedać polską ziemię i polskie zasoby znajdujące się i na powierzchni, i wewnątrz ziemi, bez zgody naszych rodaków, to znaczy, że ta koalicja rządząca i ci, co rządzą w tej chwili, nie są godni tego, żeby reprezentować nasz naród po następnych wyborach parlamentarnych. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Ojcu, dziękuję Radiu Maryja, dziękuję Telewizji Trwam. Szczęść Boże i do zobaczenia i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Poseł profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, naszym i Państwa gościem w Rozmowach Niedokończonych.
Mówią przysłowia mądrością narodu. I jeśli temu twierdzeniu dać wiarę, spróbujmy pojąć, ile dzisiaj znaczy takie oto mądre porzekadło stare.
Był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie nas, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las? Sosnowa Szyszko, Szyszko miła, gdybyś to ty ministrem od lasów była, to byś tak łatwo, tak bezmyślnie wycinać pięknych drzew nie pozwoliła. Niechby przez wieki trwały w taką ludziom niosły cień, nocą ciepło, a ochłodę upalny letni dzień. Idźmy więc, Szyszko, razem w bój o wielką sprawę. Już nie ma czasu ze zdrajcami na zabawę. Nim ci, co po nas, wyślą za to nam rachunek, nie pozwalajmy na ten w biały dzień rabunek. Gońmy jak stare baby od lasa wszelkie zło. Praprzodkom leśnym naszym jesteśmy winni to. polskie lasy już na zawsze polskie były. Przez całe wieki sobie na to zasłużyły, aby przeklinać nasze wnuki nie musiały nas. Walczmy do końca, póki jeszcze na to czas. Był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie las, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las? Stubarwny lesie mój, dziewiczek nie jest moje, tak bardzo dziś się martwię, tak się o was boję. Przyszło mi śpiewać o was dzisiaj nie wesoło wcale, bo kiedy przyjdą po was jacyś obcy drwale, a my spóźnimy się o włos z waszych drzew obroną, to niech już lepiej od pioruna bodaj spłoną. Lecz srogo za to nas pokaże sąd niebieski. Ja wam to mówię, Gajowy Wróblewski. Las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie nas, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las? Był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie nas, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las? Był las, był las, był las, jest las.